Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dziś zaproponować, komunizm i postkomunizm po roku 1944 w Polsce. Nasi goście, pan redaktor Leszek Żebrowski, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Historyk, publicysta, autor wielu haseł z Encyklopedii Białych Plam. Pan również napisał książkę W szponach czerwonych, komunizm i postkomunizm po 1944 roku w Polsce. Czerwona trucizna, mity przeciwko Polsce, to kolejna książka spośród wielu.
Tak, to najnowsza.
I drugim gościem jest pan redaktor Mateusz Wyrwich, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Politolog, pisarz. Mówią, że ponad 1000 reportaży prasowych.
Ponad dwa.
Stare dane. Też pan napisał wiele książek i te, które w tym temacie, o którym my dziś mówimy, to obozy pogardy, to te obozy, w których represjonowani byli Polacy w Polsce w 1944-56 rok. Książka dla młodych, Łagier Jaworzno. Co zauważyłem, byliśmy w telewizji na stole i w celi śmierci. To również. Panowie, no, mieliśmy okazję, by już ten temat poruszyć też na antenie Radia Maria po 18.15, gdybyśmy w studiu telewizji Trwam, ale tak można powiedzieć, że tak naprawdę mówiliśmy, jak komunizm rodził się w Polsce, jak to następowało, bo gdzieś go się datuje na 44, ale panowie wyszli, że przecież już od 30 roku Rosja myślała, Stalin myślał o tym, by tą Polskę co więcej skomunizować, ale tak naprawdę z tego wynika, że tak dalekosiężne plany miał, że Polska mogła wrócić do tych granic, znaczy do bez granic, bo należałaby dalej pod zabory pruski, rosyjski i austriacki. Ale może i z tego byśmy też spróbowali później dalej wyjść do czasów nowożytnych, bo to nas też najbardziej, myślę, dziś interesuje, jak to się działo, że ona się tak, komunizm się przepoczwarzał, cały czas jest mocny, czy coraz bardziej się ugruntowywał, że dziś też można powiedzieć, no może wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo on wpływa na system polityczny, na wszystkie relacje społeczne, to co dziś dzieje się, to w jaki sposób jesteśmy też uzależnieni.
No tutaj warto powiedzieć o tej współczesności, że o ile faszyzm jakoś gdzieś tam żyje w cieniu, o tyle komunizm doskonale sobie radzi. Na Zachodzie sprzedawane są czapki z wizerunkiem czerwonej gwiazdy, że bolszewizm do dzisiejszego dnia modny. Ja przed kilkunastu lat, no właściwie może trochę więcej niż kilkunastu, byłem we Frankfurcie nad Odrą i zwróciłem uwagę na to, że komunizm jest dalej szalenie niebezpieczny. Wówczas stał jeden z Niemców i powiedział, że absolutnie nie, że komunizm to wspaniały oczywiście ustrój przyszłości. O ile można powiedzieć, że faszyzm został w jakiś sposób potępiony, Dzisiaj wiemy, że komunizm nie został zdekomunizowany, tak byśmy powiedzieli. Takiego użyję sformułowania. Do dzisiejszego dnia, jak już jeszcze powtórzę, jest bardzo modny. A dzisiaj ta lewica komunistyczna do dzisiejszego dnia ma znakomite warunki życia, funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych, w całej generalnie Europie, ba nawet w takich krajach jak Brazylia, Argentyna, Meksyk, myślę, że czują się znakomicie i do dzisiejszego dnia te środowiska znakomicie funkcjonują w literaturze, w kulturze. To dzisiaj te środowiska neoliberalne, liberalne, tak się nazywają, zdać by się mogło, że są czymś nowym. Nie, to jest po prostu stary komunizm, tylko po prostu przepotwarzony i sobie doskonale dzisiaj funkcjonują.
Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, jak sytuacja wygląda nawet od strony formalnej w Polsce. Komunizm był doktryną, ideologią zbrodniczą i taką oczywiście pozostał, ale mamy do czynienia z takim systemem prawnym obecnie, że istnieje legalnie Komunistyczna Partia Polski w Polsce, zarejestrowana sądownie.
We Wrocławiu.
No, teren działania to jest cały kraj. Ona tak. Jest oczywiście w sojuszu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W wyborach to nie są w stanie wystawić własnych kandydatów albo nie chcą, więc się ukrywają. ale podczas rejestracji oni oświadczyli, że nie nawiązują do zbrodni komunizmu, tylko do tych szlachetnych przejawów tej doktryny i sąd był tak łaskawy, że ich zarejestrował. Ja pomijam ich, a być może nawet niewielkie znaczenie w tej chwili, że to już nie ma takich ciągot, żeby wprost komunizm budować, chociaż są takie jeszcze siły w Polsce, ale jak można zbrodniarzy, którzy w tym sensie, że doktrynę, którą promują, cenią, uważają za normalną, dopuścić do normalnego obiegu politycznego w Polsce, to tak jakbyśmy dopuścili powstanie partii NSDAP, która by stwierdziła, czy jej przedstawiciele, że oni właściwie no Hitlera to nie popierają i tego, co zrobili, to nie, ale w ogóle partia była dobra, tradycja jest całkiem fajna, a nazwa jest odpowiednia, przyjemna i możemy działać. Na to by się nikt nie zgodził, ale na tą drugą część zgadzamy się. To czy my jako społeczeństwo i jako ustrój prawny, który w Polsce panuje, to dopuszcza. To jest coś nienaturalnego i niemoralnego.
Pan też zrobił takie porównanie, że no, dziś sytuacja trochę przypomina tą, gdybyśmy zostali na przykład po zaborach, tylko wyszli już z niewoli, ale dalej funkcjonowałyby wszystkie urzędy naszych, można powiedzieć, ciemiężców.
Tak, w pierwszej części naszej audycji mówiliśmy i to tak by wyglądało, gdybyśmy sięgnęli właśnie do tych wzorców, które były po 1918 roku. Polska uwolniła się spod rozbiorów, nie tylko jako państwo, które powstawało, ale została przerwana ciągłość prawna. Władcy, którzy panowali, nie mieli już żadnego znaczenia. Aparat administracyjny, prawny, aparat przymusu państw zaborczych został wyrzucony. Polacy zbudowali swoje państwo od podstaw na nowo, wykorzystując oczywiście często elementy tego, co było. No pewne rzeczy, stosunki własnościowe, to trwało lata, zanim to wszystko dochodziło do jakiegoś tam stanu normalnego, ale państwo było budowane w sposób normalny, naturalny. Po 1989 roku nic takiego nie miało miejsca. Jest ciągłość prawna z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Zostały te same instytucje i zostały te same osoby w tych instytucjach, tylko one oczywiście w miarę upływu lat awansowały coraz wyżej. I mało kto dzisiaj wie, pamięta, teraz to może już tak, bo się trochę o tym mówi. Takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, to były lata 80., to zostało powołane przez Huntę Wojciecha Jaruzelskiego.
Tak, Wojtowska była,
Rzecznik Praw Obywatelskich, to jest instytucja powołana przez Wojciecha Jaruzelskiego. Tam padały wtedy określenia demokratyczne państwo prawne.
Tak.
W ostatnich latach panowania komunizmu w Polsce przygotowywano przemianę w taki sposób, żeby się dostosować do nowych warunków, do Europy, jak oni mówili. Teraz będzie Europa. Był Związek Sowiecki, pada, odpada, już nie będzie, ale będziemy w dalszym ciągu w jakiejś wielkiej rodzinie socjalistycznej, biurokratycznej i trzeba tej mimikry dokonać, zmienić się. I te instytucje są do dziś i są honorowane. Trybunał Konstytucyjny będzie teraz obchodził hucznie 30-lecie istnienia, bo w 1986 roku zostało to powołane podczas rządów Jaruzelskiego, zupełnie bez żadnego wstydu, że mamy takie korzenie, że nawiązujemy do takiej przeszłości, do takiej tradycji, tak jakby się zupełnie nic nie stało, tak jakby to było 5 lat temu, czy 10 lat temu, a nie 30.
W końcu obozy internowania, które zostały uruchomione w roku 1982, to nic innego jak obozy z lat 40. i 50. Oczywiście inna to była już forma, no bo inne było społeczeństwo, inna dojrzałość, inne było też spojrzenie oczywiście Zachodu, choć nie przywiązujmy się specjalnie do tego, że oni byli w jakiś sposób nam, że tak powiem, sprzyjający, ale one funkcjonowały na tej samej zasadzie, na jakiej funkcjonowały obozy u schyłku 56 roku. Także kontynuacja tych instytucji, no to prawo, które zresztą było prawem stanu wojennego, to w wielu wypadkach przypominało prawo lat 50., które zostało wprowadzone wraz ze stanem wojennym. Oczywiście ono w jakiś sposób też nawiązywało do takiego bardzo morderczego, małego kodeksu karnego, który funkcjonował do roku 1971 i na podstawie tego małego kodeksu karnego można było skazać ludzi na 11 punktów tego kodeksu, skazywało ludzi na karę śmierci. Takie kary śmierci można było dostać, mógł obywatel Rzeczypospolitej dostać za to, że był podejrzany o to, że mógł popełnić przestępstwo. Na taką karę śmierci został skazany świętej pamięci już dzisiaj pan Jakimek w latach 40. za to właśnie, że istniało podejrzenie, że może prowadzić działalność antykomunistyczną. To był młody chłopak wówczas. Czy też na karę śmierci w latach 40., na początku w połowie lat 40., skazano dwie osoby na karę śmierci za słuchanie radia. W jednym wypadku na Lubelszczyźnie wyrok został wykonany we Wrocławiu nie. Więc oczywiście, no, czym mieli się posłużyć ci towarzysze? Starymi wzorcami. Jeśli na przykład właśnie tworzono prawo stanu wojennego, które kontynuowano do roku 1989, a nawet do roku 90, a nawet, można powiedzieć, niektóre jego elementy funkcjonują do dzisiaj, prawda, Leszku?
Tak, że to nie zostało w całości tak oczyszczone.
To jest prawo niekiedy lat 50., 60., nie dotyczy to oczywiście
kryminalistów. To są takie zlepki, które się nawarstwiają, to jest poprawiane, zmieniane, ulepszane, ale cała ta podstawa zostaje.
A co stało się w Polsce, gdy no, zapanował komunizm, tak? Bo ktoś to wymyślił dla nas, taki ustrój, i miał jakiś względem Polski konkretny plan.
Komuniści przygotowywali się do tego odpowiednio wcześniej. Dużo o tym mówiliśmy w poprzedniej audycji. To trwało całe lata. Przygotowywali instytucje i obsadę kadrową, ale jednocześnie system prawny czy bezprawny sowiecki był albo żywcem przenoszony, albo był dostosowywany do tych warunków, jakie miały być w Polsce. I w 1944 roku no to właściwie wszystko było gotowe. Sowieci przywieźli aparat bezpieczeństwa, górne warstwy administracji państwowej, hierarchię partyjną. Ustanowili to państwo od góry. Ono nie urosło od dołu, nie było organiczne, tylko było mechanicznie nam narzucone ze wszystkimi niedobrodziejstwami tego ustroju, który już się przez te kilkadziesiąt lat w Związku Sowieckim sprawdzał. Najgorsze było to, że to był element kadrowy sowiecki. Oni często występowali jako Polacy. Polakami nie byli, nie mieli żadnych ani tradycji polskich, ani nie uznawali polskiej państwowości poprzedniej. Natomiast budowali państwo, które nominalnie było polskie. Nazywało się to przecież Rzeczpospolita Polska do 1952 roku.
Tak, do
to był nawet w nazwie, to był całkowity fałsz.
Więc przywieziono ze sobą oczywiście radzieckich generałów, radzieckich pułkowników,
sowieckich
kapitanów, tak, sowieckich. A proszę pamiętać, że do lat 40., 50. wyższe funkcje kadrowe w Wojsku Polskim, a również w służbach zajmowali obywatele radzieccy. Wielu z nich nie mówiło w języku polskim. Niektórzy mówili, że nie mają takiej potrzeby. Drudzy mówili, że no, to powinni się Polacy uczyć tego języka rosyjskiego, bo w końcu to będzie kolejna republika. Zresztą wiele, między innymi na przykład w Katowicach, wiele partyjnych organizacji nawoływało do tego, żeby Polska była kolejną republiką sowiecką. Więc ta sowietyzacja z każdym dniem postępowała, miała postępować. To człowiek miał myśleć tak, jak myśleli Rosjanie, jak myślał zaborca, ba, nawet za to wszystko miał dziękować. To, co bardzo często mówiono podczas przesłuchań na UB, czy to w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego, czy w wojewódzkich, czy w informacji wojskowej, i ja będę cię tak długo maltretował, aż ty powiesz, że czarne jest białe, jak ja będę chciał, żebyś ty powiedział, że jest białe. Ale to jest ten taki element, powiedzmy sobie, taki troszeczkę może pół żartem, pół serio, ale tak właśnie chciano stworzyć człowieka sowieckiego. W Jaworznie, w tym obozie dla młodzieży, o którym ja piszę w książce Łagier Jaworzno, chciano wykształcić nowego człowieka. Właśnie tam się działo na przestrzeni lat 1940 przepraszam, 1950-1956 siedziało blisko 10 tysięcy ludzi. Założeniem
skąd oni byli?
Bo nieraz byli z całej Polski.
No bo właśnie, bo Jaworzno kojarzyłby nam się Śląsk,
tak,
prawda?
Śląsk. To byli ludzie, którzy byli młodzi od 15 do 21 roku życia, choć formalnie mogli być od 16, ale byli tam od 15. Skazani za działalność polityczną na 15, a nawet były wyroki 20 lat. Ludzie, którzy mieli lat 20, jedna z moich koleżanek trafnie nazwała film o Jaworznie zatytułowany Młodsi od swoich wyroków, bo mieli wyrok, mieli 17 lat, a mieli wyrok 20 lat. Więc byli osadzeni i założeniem towarzysza Lewina między innymi było, żeby to byli ludzie, którzy wychodzą z tego obozu i służą władzy. Mało tego, to już Berman mówił, no to wiecie, to my ich tak wykorzystamy, że oni będą zakładali organizacje niepodległościowe, a my ich do SAT-a. Czyli będą po prostu ich wtedy aresztować i wiecie, towarzysze, będziemy mieli osiągnięcia. Towarzysz, który został odznaczany przez wielu towarzyszy. Towarzysza chyba też Jaruzelskiego, prawda, przez jakiś czas. Bardzo hołubiony. To ludzie, którzy przez lata później dożywali swojego spokojnego życia na wysokich emeryturach, spędzają czas na zachodzie, na wschodzie, różnie. No, pamiętam taką historię, opowiadał mi kiedyś Stefan Staszewski, były szef Komitetu Warszawskiego PZPR, że kiedy towarzysz zasłużony chciał jechać na zachód, a bardzo mu ufano, to przychodził do towarzysza Józefa Cyrankiewicza. Przychodził do Józefa Cyrankiewicza. Józef Cyrankiewicz otwierał szafę, w której był sejf i brał pieniądze, tak zwane świnki, złote i dawał towarzyszowi garść. Powiem jeszcze może taką historię, a mianowicie jest do dzisiejszego dnia kościół, jest ewangelicko-augsburski, który stoi nieopodal Puławski. To był kościół do roku 1956, miejsce, w którym był to sklep dla służb specjalnych i dla towarzyszy za żółtymi firankami. I tam przychodzili towarzysze raz na rok, dwa razy do roku, w zależności od tego, jakie mieli zasługi. I dawano nam im na przykład za zasługi kilogram doksa. Co to za zagadka? No doksa to jest zegarek, marka zegarków, marka zegarka szwajcarskiego, ile mnie pamięć nie mieli, prawda? I towarzysz zasłużony, brano mu garść, ważono na wadze te zegarki i dawano kilogram doksa, jak to się wtedy pół żartem, pół serio mówiło. Rozmawiałem w latach, na początku lat 90. z panem porucznikiem, który był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa i który był sprzedawcą tam. Kiedy mówimy na przykład, to są te stare nawyki, myślę, tej młodzieży współczesnej, kiedy mówimy na przykład o tym, że został obrabowany Pałac Prezydencki z dzieł, sztuki dzisiaj, prawda, czy w Klarysewie, no to jest właśnie stary nawyk. Przecież u tych towarzyszy do dzisiejszego dnia i u ich potomków wiszą obrazy, które zostały zrabowane w polskich muzeach albo zostały zrabowane zostały...
Przychodzili i brali.
Zrabowane zostały w polskich...
Tylko brali to, co uważali, że to jest nasze i nam się to należy. My zdobyliśmy kraj, ten kraj jest nasz, więc wszystko, co jest wewnątrz, cała zawartość, to jest nasze.
Tak, kiedyś opowiadała...
To jest ta sama tradycja, że właściwie można dzisiaj wynieść w imię sprawowanego urzędu coś, no bo przecież to mi się słusznie należy.
Tak. To jest ta mentalność. Kiedyś opowiadała pani Branicka, ostatnia mieszkanka pałacu w Wilanowie, prawda, że część oczywiście jest w muzeum w Wilanowie, ale część było w Komitecie Centralnym. Ich Lubomirskich, Branickich, Radziwiłłów, ich obrazów, zabytków sztuki, czy wielu zabytków sztuki sakralnej nie wróciło. Ksiądz Bogdanowicz, jak bardzo walczy proboszcz Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Gdańsku o to, żeby albo prywatni oddali właściciele, towarzysze różni i przeróżni, to co zrabowano z kościołów tamtejszych, albo niektóre muzea też, prawda? Więc... Tu jak szukamy analogii, to warto po prostu o tym pamiętać, że nawyki pozostają, choć inni są ludzie.
Mieli dobre wzorce.
Panowie, a jak z, można powiedzieć, zasłużonymi ludźmi, bo wielu piało też tak chciałbym zapytać, nie wiem, Szymborska, bo nam się kojarzy z Noblem, tak? Czy tak ją się przedstawia? Kurski, znaczy nie Kurski, tylko Kuroń, Gieremek, na przykład Leszek Balcerowicz, to ludzie, którzy też w jakiś sposób z tym systemem, nie wiem, byli powiązani, czy też nie, a dziś przedstawia się ich jako ci, którzy mieli ogromne zasługi. Pytam dlatego, no bo do nich też się bardzo często odnosi, chociażby no, dziś już świętej pamięci generał Jaruzelski, którego panowie wspomnieli, czy generał Kiszczak. To wyglądało tak, że to byli ludzie honoru, nawet tak, bardzo często przedstawiani, chętnie się z nimi rozmawiało w niektórych stacjach telewizyjnych. No a co więcej, dziś coraz bardziej do nas dochodzi też to, co stało się przy Okrągłym Stole, jakieś konsekwencje tego, co stało się między nim stanem wojennym, a Okrągłym Stołem i dalej w tych 25 latach, chociaż ostatnio prezydent był już prezydent Komorowski, no odtrąbiał jako wielki sukces demokracji w Polsce.
No to jest naszą tragedią, że my nie znamy własnej historii i to historii w sumie najnowszej. Przy Okrągłym Stole w 1989 roku wersja oficjalna wykładnia jest taka, że to strona rządowa rozmawiała ze stroną opozycyjną. Według wykładni Adama Michnika, dlatego to są ludzie honoru, Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak, bo nas nie wymordowali, przecież mogli strzelać, mogli użyć siły, ponieważ tego nie zrobili. Oddali, jak oni to nazywają, władzę w sposób pokojowy, chociaż tak naprawdę przecież jej nie oddali do końca, tylko mieli bardzo znaczny współudział. Stąd się pojawiło to określenie ludzie honoru i przede wszystkim kategoryczny zakaz jakiegokolwiek rozliczania tego, co było wcześniej. To też Adam Michnik wymyślił takie określenie, że ci, którzy domagają się takich rozliczeń, dekomunizacji, to są przedstawiciele zoologicznego antykomunizmu. Zoologicznego, czyli zwierzęcego, czyli coś takiego najbardziej nienawistnego, ślepego, wynikającego z jakiegoś instynktu krwiożerczego. Przecież to jest naturalna kolej rzeczy, że po tym, co było, co się działo przez 45 lat w podbitej Polsce, zniewolonej, masakrowanej, powinno być zadośćuczynienie, powinno być rozliczenie, zbrodniarze powinni być odsunięci od jakichkolwiek wpływów, od jakiejkolwiek władzy, powinni być osądzeni i w miarę możliwości szkody, które wyrządzili, przede wszystkim materialne, przez rabunek dóbr materialnych, powinni być rozliczeni i te sprawy powinny być przynajmniej częściowo, bo trudno byłoby mówić, że w całości by się to wszystko udało, ale przynajmniej w części powinno być to załatwione. Nic takiego w Polsce się nie stało. A przecież mamy bardzo dobry przykład, co można było zrobić po 1989 roku. Na przykład to, co zrobili Norwegowie w 1945 roku. Zrobili denazyfikację własnego kraju, ponieważ tam był ruch kolaboracji. Był przywódca norweski, który poszedł na współpracę z Niemcami. Był jakiś aparat quasi państwowy, kolaboracyjny z Niemcami. Norwegowie od maja 1945 roku zdenazyfikowali swój kraj. Zapadło kilkadziesiąt wyroków śmierci na tych najgorszych, najgroźniejszych kolaborantów. Te wyroki zostały wykonane. Setki ludzi dostały wyroki długoletniego więzienia. Tysiące krótsze więzienie. Co więcej, to poszło dalej w ramach odpowiedzialności zbiorowej na rodziny. Nie tylko te osoby miały zakaz wstępu do służby państwowej czy do służby samorządowej, ale także ich dzieci. W przypadku tych skrajnych, najbardziej zagorzałych kolaborantów, zdrajców, obowiązywało to także rodziny. Oni uważali, że jeśli jest gangrena w jakiejś części organizmu, to trzeba to po prostu wyciąć, odciąć, żeby reszta organizmu nie była zarażona. W Polsce nic takiego nie miało miejsca.
Zawsze pytanie, jak to wziąć i zrobić, jak to jest tak bardzo już zmodyfikowane, tak, że no nie wiem, może ktoś powie, że trudno nam się rozeznać, a co więcej, ci ludzie bardzo często uchodzą za mentorów, prawda, życia publicznego czy społecznego.
Niestety uchodzą i to już w tej chwili tak się zrosło jedno z drugim, że większość ludzi tego nie odróżnia i nawet nie rozumie, że mimo wszystko jeszcze jakaś potrzeba, przynajmniej częściowej dekomunizacji jest i w wielu przypadkach absolutnie dożywotniego zakazu pełnienia przez tych ludzi jakichkolwiek funkcji państwowych, samorządowych.
Czasami też ktoś się na antenie odezwie, że tak jakby nienawiść przeciwko nienawiści, a my powinniśmy być bardziej miłosierdzi, więc
ale
pytanie
to nie
też,
ma nic wspólnego z nienawiścią.
Jak to miłosierdzie?
To z jednej strony jest akt sprawiedliwości, a z drugiej zabezpieczenie się przed ludźmi, którzy czynili zło. I w dalszym ciągu, w wielu przypadkach, oni będąc gdzieś strukturach władzy, niekoniecznie politycznej, ale na przykład medialnej, dalej czynią zło. I był znakomity moment po roku 89, jeśli nawet nie od razu przy okrągłym stole, nie w ciągu tych pierwszych miesięcy, bo mówiono, że nie można, bo oni wtedy jeszcze są silni, a poza tym umowy obowiązują, jak mówił Tadeusz Mazowiecki, więc trzeba tego dotrzymywać. Ale w styczniu 1990 roku tak zwana Polska Zjednoczona Partia Robotnicza rozwiązała się. Nie było sekretariusza z drugiej strony, nie było tych, z którymi to porozumienie zostało zawarte. I to był znakomity moment, gdzie można było przystąpić do naprawiania własnego kraju i żeby poszedł w jakimś zdrowym nurcie. Trzeba było przywrócić na jakiś przynajmniej moment, nawet niezbyt długi, ciągłość prawną z II Rzeczpospolitą, nie kontynuować PRL-u. I było znakomite wyjście właśnie, rozwiązanie partii komunistycznej, jej zanik formalny. Ona się przepotwarzyła, zmieniła nazwę, działała dalej, istnieje do tej pory, ale wtedy można było im zakazać działalności pod takim właśnie warunkiem.
A był ktoś z tej drugiej strony, żeby coś takiego zrobić w tej reprezentacji przy okrągłym stole?
Nie wiem, czy to było, to trudno dzisiaj do wszystkiego dojść, bo to jest upływ czasu. To jest 20 kilka lat. Zapisy z tamtego okresu nie wszystkie są dostępne. Przypuszczam, że archiwa generała Kiszczaka nawet po śmierci gdzieś są dobrze schowane i co jakiś czas będą wychodzić. On był chroniony przede wszystkim tym, że miał wiedzę. I teraz przypuszczam, że mógł wielu ze swoich partnerów zrobić niespodziankę i to gdzieś zacznie wychodzić na jaw.
No nawet kwestia Magdalenki, przecież niejednego tam sfotografował, czy sfilmował nawet.
Ale można było próbować zrobić coś takiego, co jest zawarte w dekrecie prezydenta Rzeczpospolitej, wydrukowanym w Angers, to była siedziba polskiego rządu na wychodźstwie w 1939 roku we Francji. Dekret prezydenta Rzeczpospolitej opublikowany 2 grudnia 1939 roku. Artykuł 1 tego dekretu stanowił, że wszelkie akty prawne i zarządzenia władz okupujących terytorium państwa polskiego, jeżeli wykraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są zgodnie z postanowieniami 4 konwencji haskiej o prawach i zwyczajach wojny lądowej nieważne i niebyłe. Polska Rzeczpospolita Ludowa jako państwo, to które istniało przez 45 lat, mogło być w ten sposób unieważnione. Wszystkie struktury tego państwa mogły być unieważnione. I przede wszystkim należało zerwać ciągłość kadrową w tych instytucjach na najwyższych szczeblach, żeby te osoby nie pełniły tych funkcji, które miały przedtem, bo one demoralizowały następne pokolenie, wychowywały następne pokolenie na najbardziej złych wzorcach, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. To jest całe zło, które się za nami ciągnie do tej pory i z którym tak naprawdę nie bardzo wiadomo, co zrobić. Cały system prawny wywodzący się z okresu Polski Ludowej, później z okresu PRL-u, był zły i trzeba o tym głośno mówić. Ja tu chciałbym przytoczyć słowa jednego z takich stalinowskich, domorosłych prawników, to prawnik to jest oczywiście cudzysłów, Marian Muszkat, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. On na jednym ze zgromadzeń Zrzeszenia Prawników Demokratów, bo to tak ładnie się nazywało, demokracja to byli oni, mówił wprost, że sąd, który był do tej pory, nie ma racji bytu. Sądy muszą być zupełnie inne. Do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię, czyli można zachować strukturę, można zachować formę, treść, natomiast rozumieć to zupełnie inaczej. I według której dobro demokracji ludowej jest naczelnym nakazem, jeśli pewien przepis temu warunkowi nie odpowiada, to nie może być stosowany. Później to szło dalej. On uważał, że na przykład rolą adwokata nie jest obrona oskarżonego, tylko współdziałanie z sędzią i z prokuratorem. Wiceminister sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości w tamtym okresie, Tadeusz Rek, nie komunista, formalnie on był członkiem partii Stronnictwa Demokratycznego, mówił wprost, że rolą adwokata jest współdziałanie z sędzią i z prokuratorem przy skazaniu oskarżonego, bo on z góry wiadomo, że jest winny i należy to zrobić. I gdyby nie śmierć Stalina w 1953 roku, gdyby nie złagodzenie pewnych rzeczy, które rozpoczęły się nawet przecież nie u nas, tylko w Związku Sowieckim, ta liberalizacja częściowa czy złagodzenie zostało nam tak naprawdę odgórnie narzucone. Bierut był poproszony do Moskwy, tam zjadł ciastko z Kremlem, przestał żyć, wrócił w dębowy, w tej sosnowej Jesionce, jak wtedy mówiono, ale byli już ludzie w Polsce, był podkład pod to, żeby te represje, jakie miały miejsce wcześniej, były jeszcze gorsze. W 1953 roku Leon Schaff, taki domorosły, uczony, marksistowski prawnik, wymyślił, że należy skazywać ludzi inaczej niż do tej pory, że cały ten przewód sądowy, dowożenie z świadków, przesłuchania, wielokrotne rozprawy, to jest strata czasu.
Zbędny
należy balans. Uznać oskarżonych za byłych ludzi. A byłych ludzi można skazywać i eksterminować w trybie pozasądowym. Teraz proszę zauważyć, jaka to jest analogia z systemem nazistowskim, niemieckim, hitlerowskim. Tam byli podludzie, ale jednak ludzie. A tu już są tylko byli ludzie.
To zresztą przyjęte zostało z marksistowskiej teorii z byłych ludzi. Tak.
Gdyby nie śmierć Stalina, to prawdopodobnie przez wiele następnych lat mordowano by ludzi właśnie w takim trybie, jako nie ludzi. Bo przestali być ludźmi, więc nie obowiązują wobec nich żadne normy ochronne. I teraz wychowankowie tamtych teoretyków i praktyków stalinowskich sądów, stalinowskich prokurator i stalinowskich adwokatur przecież są gdzieś ulokowani w obecnych strukturach władzy, są bardzo wysoko, lub ich wychowankowie następni. Czyli to już jest trzecie pokolenie wychowanych właśnie na takich wzorcach i dlatego z tego między innymi powodu po 1989 roku ani jeden sędzia, ani jeden prokurator z okresu stalinowskiego nie stanęli przed sądem i nie odpowiedzieli za zbrodnie sądowe, które popełnili. A to nie były zbrodnie pojedyncze. To były setki tysięcy ludzi skazywanych, przetrzymywanych w potwornych warunkach, tysiące ludzi skazanych na karę śmierci. Te wyroki zostały wykonane i nikt za to nie odpowiedział.
Ja może tutaj przytoczę chłopak, o którym wspominałem, pan Jakimek, o którym wspominałem podczas rozmowy w telewizji. On został skazany na karę śmierci za to, że mógł być potencjalnym przestępcą politycznym. Siedział przez rok w celi, w tak zwanej szafie. Szafa była kompletnie izolowana. Wiem, że obok mnie siedział biskup Splet. Czasem nas razem prowadzono na spacer albo na 5 minut do łaźni. Nie mieliśmy żadną kontaktu ze sobą. Co tydzień przychodzili spece nękać mnie pytaniami, czemu się jeszcze nie powiesiłeś? Byłem wówczas młody. Działał instynkt samowychowawczy. Ale oni przychodzili regularnie. Ich pytania były coraz bardziej napastliwe. W pewnym momencie poczułem się bardzo osłabiony fizycznie i psychicznie. Zaczął we mnie walczyć instynkt samozachowawczy ze świadomością, że muszę umrzeć. Miałem okrutny ból w sercu. Powoli pogodziłem się z faktem, że muszę w tym więzieniu umrzeć. Po kolejnej wizycie speców przypomniałem sobie psalmy, które niegdyś czytałem. Panie, oddal ode mnie ucisk serca, wybaw mnie z niego. Mam ten psalm w maleńkiej książeczce do nabożeństwa, która przeszła ze mną przez całe więzienie. Jakimś cudem jej nie zabrano. Ukrywałem ją w czasie rewizji w sienniku. I jakoś przeżyłem. I kiedy mnie pytano o różne sprawy związane z okresem II wojny światowej, kiedy jako mały dzieciak byłem tam, wspomagałem ludzi podziemia, ani razu nie wydałem żadnego z nich, bo wiedziałem, że powiedzenie jakiegokolwiek nazwiska wiąże się z tym, że będzie prowadzone przeciwko nim śledztwo, bo człowiek, który był w czasie II wojny światowej, walczył przeciwko Niemcom, potencjalnie ich zdaniem był przeciwnikiem komunistów. Dlaczego? No dlatego, że to były dwa państwa totalitarne, które dążyły do eksterminacji Polaków, o czym wcześniej mówiliśmy. Ja w jednym ze swoich tekstów pisze o współistotności dwóch reżimów.
To tak jak panowie mówili, jak się front przesuwał, jedni zostawiali drugim jakby donosy, kogo można zaaresztować, kto jest twoim wrogiem, do kogo pójść i zapukaj.
Tak, to o czym Leszek wspominał, mianowicie likwidowano właśnie miejscowe autorytety. To nie musieli być ludzie, którzy kończyli studia, ale mieli autorytet, którzy byli związani z Kościołem. mówi się bardzo rzadko niestety o zbrodniach, jakie dokonano na ludziach Kościoła, na księżach, na zakonnikach, na siostrach zakonnych, na ludziach związanych z Kościołem, generalnie rzecz biorąc, posługujących, będących blisko Kościoła. Mówi się oczywiście o księdzu marszałku, o kurii, o procesie kurii, tak zwanym procesie kurii krakowskiej. A mówi się o księdzu Kaczmarku, biskupie Kaczmarku, ale nie wiemy, co się działo tak naprawdę, albo niewiele wiemy, co się działo na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Tu na terenie Pomorza, na terenie Pomorza Zachodniego, gdzie mordowano wielu księży, którzy przybywali, żeby objąć parafię. Bądź też antagonizowano z tymi kapłanami, którzy jeszcze byli, pozostawali niemieckimi kapłanami. Tu mówimy ciągle właśnie o tym, prawie, które no tak na dobrą sprawę było bezprawiem. Możemy powiedzieć, że komuniści no jakby szukali dla prawa międzynarodowego takiego dla opinii, przepraszam, w społeczności międzynarodowej tworzyli to prawo i żeby, że tak powiem, ten system był prawny, uzasadniony. A od początku, jak mówiłem już poprzednio, było to kłamstwo. Bolszewicy nazwali siebie bolszewikami, czyli większością w Rosji, w Związku Radzieckim, w Związku Sowieckim, a w istocie było, kiedy zaczynali, było ich kilkudziesięciu, kilkuset. Nigdy ta partia nie miała, poza momentem, kiedy już utworzono ją masową z obowiązku partią, nigdy nie miała większości w społeczeństwie rosyjskim.
Ja tu chciałbym dopowiedzieć pewną rzecz, która by rzadko jest taka okazja. Często jeżdżąc właśnie po kraju, będąc po parafiach, spotykając się z ludźmi, rozmawiam z księżmi młodszymi, szczególnie tymi młodszego pokolenia, już mówię z racji samego wieku własnego i doświadczenia, jaka jest wielka niewiedza także w szeregach Kościoła na temat tego, co było w okresie stalinowskim. Jak straszne i bolesne były straty zadane przez ten ustrój komunistyczny Kościołowi. Chciałbym się tu posłużyć ustaleniami, badaniami księdza profesora Jerzego Myszora, z którym kiedyś miałem okazję współpracować. Tylko do 1953 roku, czyli do śmierci Stalina, w Polsce usunięto z diecezji 9 biskupów lub ich aresztowano i osadzono w więzieniach. 37 księży zabito. 260 zmarło lub zaginęło na zesłaniach, w aresztach. 350 zesłano, 700 przebywało w więzieniu, 900 wygnano z parafii. Straty duchowieństwa zakonnego dodatkowo. 54 zabitych, 200 zesłanych, 170 uwięzionych, 300 wygnanych. To są straty podobne do strat Kościoła polskiego podczas okupacji niemieckiej. Tak. O tamtych wiemy, a o tych właściwie mało kto.
Jak straszne rzeczy robiono, szydzono z księży w obozie w Jaworznie w latach 1947-49 z grekokatolikami czy prawosławnymi. No straszne rzeczy, kiedy zmuszano księży mszy świętych, które mieli, potwornie katowano, bo chciano, żeby odprawiano mszę świętą dla kotów, prawda, czy też pogrzeb sprawiano myszy, czy jakiemuś fragmentowi broszury, wiesz, starej o Piłsudskim. Koszmarne, nie do wyobrażenia rzeczy się działy, po prostu straszliwie katowano tych ludzi, męczono. Podobnie było z księżmi Kościoła katolickiego.
Tak, zajrzałem na Wikipedię, na życiorys generała Kiszczaka i tylko mały fragment, jak teraz gdzieś to się rysuje, w latach 46, znaczy w 45 ukończył szkołę, poszedł do szkoły i zaraz ukończył szkołę centralną, szkołę partyjną PPR-u. Tak, a w 1946-1947 jako pracownik polskiej misji wojskowej w Londynie zajmował się rozpracowywaniem środowiska żołnierzy Władysława Andersa. Według dziennika Polska The Times w 1950 roku sporządził listę 54 oficerów, którzy zdecydowali się na powrót do Polski i opisując ich jako skierowanych na roboty szpiegowsko-dywersyjne. Za to nie powinien pójść, nigdzie nie powinien mieć żadnego posłuchu, tylko za to. A można czytać i czytać.
To można... jest bardziej skomplikowane, tak, dlatego że Wikipedia jest encyklopedycznym źródłem wiedzy Bronisława Komorowskiego. On się tym posługiwał, myślał, że tam jest wszystko zawarte. Nie, to nie jest wszystko. Czesław Kiszczak naprawdę trudno mówić, żeby w ogóle służył wojsku. On po przeszkoleniu unitarnym został skierowany do oficerskiej szkoły informacji, czyli do informacji wojskowej, czyli do sowieckiego smiersza. I od tej pory cała jego kariera w mundurze, cała jego hierarchiczna struktura awansów od podporucznika aż do generała broni odbywa się w służbach i to służbach, które są cały czas nie zależne pośrednio od Sowietów, tylko to są tak naprawdę służby sowieckie w Polsce. On jest między innymi właśnie na misji wysłany do ambasady Polski Ludowej do Londynu, do rozpracowywania polskich środowisk niepodległościowych, ale proszę zauważyć, że tam nie ma istotnej informacji, na jakim etacie on tam był zatrudniony. On tam był dozorcą. Schowany. Jak się traktuje dozorcę? Ten, który tam zamiatał liście, sprzątał, taki miał etat. Natomiast w rzeczywistości sporządzał listy osób nieprzyjaznych dla Polski Ludowej. Wiadomo było, że wtedy dużo osób wracało do kraju. Komuniści na miejscu nie bardzo mieli wiedzę o tych ludziach, kim byli, co tam robili w Londynie czy na emigracji. I generał, i późniejszy generał Kiszczak, wtedy podporucznik, preparował te dokumenty na tych ludzi, to była podstawa do aresztowań. Następna jego kariera to jest oficer informacji.
Do aresztowań, gdyby wrócili do Polski.
Tak.
Wracali do Polski.
Część z nich wracała i już miała gotowe papiery właśnie przygotowane przez Kiszczaka. On twierdził, że on pomagał. Ci, którzy chcieli wrócić, to on im pomagał wracać. W pewnym sensie tak, pomagał, namawiał do powrotu po to, żeby móc ich później zamknąć. Następna część kariery Czesława Kiszczaka to jest służba jako oficera śledczego informacji wojskowej. Mamy tu wstrząsające i dokumenty, relacje i wspomnienia ludzi, którzy przeszli przez jego ręce. Nie przez jego biurko, nie przez jego pokój, ale dosłownie przez jego ręce. On ręcznie stosował śledztwo, gdzie ludzie tracili zdrowie, gdzie zostawali inwalidami. Nigdy za te sprawy nie odpowiedział. Te dokumenty były dostępne. O tym się przecież wielokrotnie pisało, mówiło o tym, ale był pod szczególną ochroną. I później, gdy do samego końca, gdy dochodzi do okresu okrągłego stołu, to jest oficer sowieckich służb w Polsce. Jego następca w Wojskowej Służbie Wewnętrznej, bo po 1957 roku formalnie informacja wojskowa musiała zniknąć jako instytucja skompromitowana, więc zniknęła w ten sposób, że zmieniono jej nazwę. Przestała istnieć informacja wojskowa, przemianowano ją na Wojskową Służbę Wewnętrzną i pod tą nazwą istnieją do 1990 roku. Następca, gdy Kiszczak już odszedł do władz partyjnych, do władz rządowych, następca Kiszczaka, generał Buła, spalił całe archiwum informacji wojskowej i WSW, ale przedtem zmikrofilmował to, co było. I to się działo już w okresie po 1989 roku, po okrągłym stole, czyli wtedy, kiedy on właściwie powinien być aresztowany i postawiony za to przed sądem. Zrobił to całkowicie bezkarnie, nikt mu w tym nie przeszkodził, ale on to wszystko zmikrofilmował i przekazał do centrali, do Moskwy. Czyli my nie mamy tego, co w tych archiwach było, ale Moskwa to ma. I generał Buła rzeczywiście został później za to rozliczony i skazany. Bodajże 2 lata więzienia w zawieszeniu.
W zawieszeniu, tak.
Czyli wyrok właściwie żaden, nic mu nie groziło. Nawet nie utracił prawa posiadania broni, był prezesem Polskiego Związku Łowieckiego województwa bodajże wtedy wrocławskiego, czy tam późniejszego dolnośląskiego. Czyli ci ludzie pozostali praktycznie bezkarni. Jest to jeden z ojców założycieli III Rzeczpospolitej. Czyli z jednej strony Wojciech Jaruzelski i generał Czesław Kiszczak, a z drugiej strony osoby, których nazwiska padły, które są uważane za tych bohaterów tworzenia państwa demokratycznego, nowego, już niekomunistycznego. To jest Jacek Kuroń, to jest Bronisław Geremek, to jest Adam Michnik, to jest Tadeusz Mazowiecki. To są te osoby.
No, Tadeusz Mazowiecki uczynił go wicepremierem, tak?
No to był pierwszy wicepremier i zastępca Mazowieckiego i właściwie osoba ważniejsza, bo on był jednocześnie szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Robił to samo, co przedtem. Miał to samo w ręku. Miał pełnię władzy służb siłowych.
Czyli wiadomo, umowa to umowa.
Umów należy dotrzymywać. Tak mówił Tadeusz Mazowiecki.
No i mówił Michnik też tak.
I teraz jak mówimy o tych osobach, to nawiązujemy do tego, co jest w tytule naszej audycji. Postkomunizm w Polsce. Partia, którą osoby, które wymieniłem, tworzą po roku 89. Partia, która w jakiś sposób istnieje przecież do dziś. To jest Unia Demokratyczna, która później zmienia nazwę na Unię Wolności. Następnie z tego wyrastają komitety wyborcze Andrzeja Olechowskiego, gdy startował na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ zyskał bardzo wysokie poparcie, prawie 20%, żal było zmarnować taki potencjał, z tego stworzono nową partię. Na bazie dawnej Unii Wolności, poprzednio Unii Demokratycznej, stworzono nową partię, Platformę Obywatelską. I jeden z szefów służb już III Rzeczpospolitej, a przedtem oficer Służby Bezpieczeństwa, Gromosław Czempiński, przyznał się, że był ojcem chrzestnym tej formacji. I jakoś nie było spraw sądowych, ciągania go właśnie po sądach, żeby zaprzeczyć temu. Traktowano to tak no, trochę humorystycznie, trochę śmiesznie, ale tak najlepiej w ogóle o tym nie mówić. Więc to jest partia, w tym sensie postkomunistyczna w Polsce, bo jej antenaci, jej przodkowie, jej założyciele mają bardzo długi staż partyjny albo są przy partii. I tak po kolei, gdy tych ludzi obserwujemy. Jacek Kuroń był dwukrotnie członkiem PZPR-u. Raz mu było mało. Raz go wyrzucili, wrócił, był drugi raz i formacja, którą tam wtedy otrzymał w ciągu tych przecież młodych lat, wielu bardzo działania, później w Czerwonym Harcerstwie, w jakiś sposób pozostała. On się uważał, że jest wychowawcą młodzieży. I rzeczywiście bardzo szerokie kręgi wychował. W tym samym duchu, w takim jak on. Kto, jak nie on, po 89 roku w dalszym ciągu opluwał żołnierzy wyklętych pod ziemię niepodległościowe, robił z nich bandytów, pisał, że AK to była taka banda, która później rabowała, wyrodziła się w rabusiów i tak dalej. To wszystko się dzieje po 89 roku. Bronisław Geremek w partii był zaledwie 18 lat. Ale nie był zwykłym szeregowym członkiem partii. Był jej funkcjonariuszem, czyli pełnił funkcję w strukturze partyjnej. Odmienna sytuacja jest Adama Michnika. On nie był w partii. Pochodził tylko z rodziny bardzo ściśle skomunizowanej, komunistycznej, wywodzącej się jeszcze z tradycji przedwojennej komuny, która konspirowała przeciwko Polsce, ale przecież przyznawał się, że należałem do komunistów w 60-tych latach. Uważałem, że komunistyczna Polska to jest moja Polska. I co więcej, dodawał, że nie ukrywam, że miałem coś wspólnego z trockizmem, czyli tą najbardziej skrajną odmianą partii komunistycznej. I teraz biorąc pod uwagę środowisko, z którego ci ludzie później wyrastają, z którego tworzy się partia, która przez ostatnie 8 lat współrządziła Polską, to w znacznym stopniu przez zarówno związki personalne, ale te także doświadczenia i ukrywanie tej przeszłości, robienie wszystkiego, żeby nie rozliczyć tej przeszłości, żeby nie było w Polsce rozliczenia komunizmu, żeby nie było rozliczenia PRL-u. Jest to w tym sensie partia postkomunistyczna. I mamy jeszcze sojusznika tej partii, która rządziła przez ostatnie 8 lat. Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma bardzo ciekawą historię. Jest to Polskie Stronnictwo Ludowe, które powstaje w 1945 roku. To jest Stanisław Mikołajczyk, który przyjeżdża z Londynu, który nie jest polskim premierem. On był wtedy całkowicie osobą prywatną, ale uznał, że to jest jakaś tam droga w miarę dobra dla niego, dla jego środowiska, że coś się przy komunistach ugra. Wszystko jest przegrane, sprawa polska jest przegrana, ale jakieś wybory będą, coś w zamian dostaniemy. I on jest przeciwko polskim niepodległościowcom, on jest przeciwko podziemiu antykomunistycznemu, które wtedy jest bardzo silne, które liczy na to, że też weźmie udział w wyborach, bo to jest przecież nakazane, że w Polsce ma być to przeprowadzone przez aliantów. Było to gwarantowane. On ma swoje własne, prywatne interesy. Trudno go za to wszystko rozliczać, być może miał dobre intencje, zakładam, że tak, ale jak zobaczył, że wszystko jest przegrane, że to było jedno wielkie oszustwo, on z Polski uciekł. Kilku jego współpracowników uciekło, cała reszta została. Około 200 działaczy ludowych zostało zabitych, ale to się stało z partią. Ta partia została redukowana przez komunistów, została zagospodarowana, została połączona z agenturą komunistyczną, z tak zwanym Stronnictwem Ludowym Wola Ludu, które powstało jeszcze podczas okupacji jako fikcyjna organizacja rzekomo chłopska i stworzono z tego Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. To jest najbliższy sojusznik władzy komunistycznej i podpora w terenie, na wsi do 1989 roku. I dziś, gdy PSL mówi, że ma taką historię Mikołajczyk, a później po roku 89 w Nowej Polsce to jest znowu PSL, to jest dziura tych 40 prawie 5 lat tego, co było w środku. To też jest partia dokładnie postkomunistyczna. Jest jakimś szyderstwem, że w ogóle mówimy o tym jako innej partii, dlatego że trzech ostatnich szefów tak zwanego Związku Młodzieży Wiejskiej, czyli młodzieżówki tej partii, było jednocześnie funkcjonariuszami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jest w ogóle czymś nienormalnym, nienaturalnym. I do tego już taka ostatnia właściwie rzecz. Już taka ostatnia rzecz, która to wszystko dobija. W roku 89 były środowiska chłopskie, solidarnościowe, które chciały tę partię rzeczywiście odrodzić, przywrócić normalność. To jest przede wszystkim zmarły niedawno świętej pamięci Roman Bartoszcze i tego typu ludzie jak on. Bez przeszłości komunistycznej, antykomuniści, działacze podziemia solidarnościowego, ludzie po represjach, rodziny pokiereszowane przez komunistów. On próbował tę partię postawić na nogi, przywrócić tą prawdziwą tradycję. Bardzo szybko okazało się, że to działaczom PSL-owskim nie pasowało. Zobaczyli, że w Polsce nie będzie dekomunizacji, więc można przystąpić do ofensywy w takim razie. I to środowisko Romana Bartoszczy zostało spacyfikowane, wyrzucone i dawny ZSL pod nową nazwą PSL zaistniał i był. Co się dzieje dalej? W 1991 roku człowiek, który nazywa się Janusz Piechociński, do niedawna był wicepremierem, do niedawna był szefem tej partii, przyznał, że dlatego to się stało, dlatego Roman Bartoszczy i inni zostali wyrzuceni, bo oni chcieli nas zdekomunizować. To znaczy, że byliśmy partią komunistyczną. I w tym sensie postkomunizm w Polsce istnieje, ma się dobrze i walczy w tej chwili. To, co się dzieje na ulicach, czy to, co się dzieje w mediach, czy co się dzieje przez organizowanie zaplecza zagranicznego, tego nacisku na Polskę, żeby odstąpić od demokracji, bo to nie są komitety obrony demokracji, to są komitety obalania demokracji. Im się nie podoba to, że większość zdobyła inna partia, że ta partia robi jakieś zmiany, które są naturalne w władzie demokratycznym i tego typu porządku, że nowa władza ma prawo do nowych obsad kadrowych w wielu instytucjach. Oni chcą, żeby tak jak było. Dobrze, wygraliście, możecie rządzić, w porządku. Ale my mamy zostać tam, gdzie byliśmy, mamy mieć to, co mieliśmy i teraz oni walczą w obronie demokracji. To jest szyderstwo z nas.
Ja może jeszcze nawiążę tutaj do towarzysza Kiszczaka, bo on między innymi zajmował się tym, że rejestrował wszystkie grupy ludzi, młodych ludzi, 14-15-latków, których rodzice byli zesłani na Syberię, z którymi oni byli na Syberii, zesłani oczywiście w 1939 czy 40 roku przez Sowietów, przez Związek Sowiecki. Później zostali uratowani przez armię Andersa i ta młodzież przeszła do Niemiec, do Belgii, uczyli się w Persji, w Palestynie między innymi, w Junackiej Szkole Mechanicznej, we Włoszech między innymi. I ci ludzie wracali później do Polski, byli ściągani w 1946-1947 roku. I proszę zwrócić uwagę, większość, ale to większość tych ludzi trafiła po II wojnie światowej, po 1945, bo w różnych latach przyjeżdżali, 6, 7, 8, 9, przyjeżdżali, trafili do więzień albo do obozów. Jeden właśnie z takich bohaterów tego wydarzenia, to dziecko 14-15-letnie, właściwie 13 lat miał w 1943 roku, pan Jerzy Reszka, został skazany na karę śmierci jako rzekomy agent, którego powołano do jednostki wojskowej, łączności i skazano go za kontakt ze służbami specjalnymi Andersa. Takie było między innymi oskarżenie w roku 1951. Skazano go na karę śmierci. Przesłuchiwał go Rosjanie. Numalczyk, a kto was tu przysłał do tej jednostki? Rosjanin, podkreśla osoba. Kto? I tej jednostki, właśnie do tej jednostki wojskowej, do której on został powołany. Więc pan Reszka odpowiadał: Wojskowa Komenda Rejonowa w Łodzi. No, a wy życiorys pisali? No, pisałem, obywatelu pułkowniku. No da, a nie waszej biografii, prawda? I tak dalej. Jego oczywiście biografia, czyli po prostu jego życiorys był od początku do końca. Wszystko było napisane. No, ale po raz kolejny, po raz setny próbowano od niego jeszcze wydobyć kolejne nazwiska kolejnych uczniów tej szkoły, w której on był, szkoły podstawowej, jak i szkoły zawodowej, czy junackiej, czy szkoły średniej, w której robił maturę we Włoszech, bo przedtem tą szkołę junacką kończył w Palestynie. Tych ludzi, po prostu ci ludzie podlegli Kiszczakowi i Kiszczak wówczas inwigilowali, przesyłali wysyłali te materiały do informacji wojskowej i oni wszyscy później trafili z mojej wiedzy, z materiałów archiwalnych, 3/4 tych ludzi trafiło do więzień, bądź byli inwigilowani, bądź trafili do obozów. A było to kilka tysięcy młodych ludzi.
Bardzo dziękuję. Panowie, to niech będzie wprowadzeniem do naszych rozmów, do kontaktu. Też teraz Państwa zapraszam. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Dziś temat komunizm i postkomunizm po roku 1944 w Polsce. Nasi goście, redaktor Leszek Żebrowski i redaktor Mateusz Wyrwich.
Polska, żeby Polska była Polską.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam takie jedno pytanie.
Pan się nam przedstawi?
Pozdrawiam ojca i uczestników Radia, debaty Radia Maria.
A kto mówi do nas?
Tomasz z powiatu rawskiego. Chciałbym zapytać o pogrzeb towarzysza Jaruzelskiego. Jak było możliwe, że ten tak pogrzeb był tak uroczysty, z honorami wojskowymi, z udziałem jeszcze osób duchownych? Jak to było możliwe właśnie? Ja się z tym nie mogę pogodzić. Jak i dlaczego to tak się odbyło? To jest takie moje krótkie pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu.
To był pogrzeb państwowy, czyli instytucje polskiego państwa obecnego oddały szczególną cześć Wojciechowi Jaruzelskiemu jako byłemu dyktatorowi i współarchitektowi nowego układu po 1989 roku. Natomiast trzeba pewne rzeczy wyjaśnić. W katedrze polowej Wojska Polskiego odbyła się msza pogrzebowa. Tam nie było urny, nie było szczątków doczesnych Wojciecha Jaruzelskiego i już na cmentarzu nie było kapłanów katolickich. Tam był Aleksander Kwaśniewski, był towarzysz Leszek Miller, był Jerzy Urban, wielu innych. Natomiast to już miało charakter całkowicie świecki, całkowicie komunistyczny. Tylko instytucje państwa zostały do tego wykorzystane i został pochowany w polskiej nekropolii narodowej na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie jest pilnowany do dziś. Tam są kamery, żeby broń Boże się tam nic nie pokazało, jakiś transparent, jakaś kartka, żeby ludzie nie manifestowali swoich negatywnych odczuć wobec tego człowieka. To jest znak czasów, w jakich się znaleźliśmy i w jakim jesteśmy miejscu po 20 kilku latach po zmianach po 1989 roku. Tak dużo musiało się zmienić, żeby zatoczyć koło i znaleźć się w tym samym miejscu. Czyli zbrodniarze leżą w nekropolii narodowej, a dla polskich bohaterów tam nie ma miejsca, bo ten cmentarz jest zamknięty, nie ma nowych miejsc, nie można załatwić do najbardziej zasłużonych Polaków. Jeśli już, to tak jak mam taki przypadek, który znam dobrze, dla oficera polskich sił zbrojnych na zachodzie, polskiego lotnika, po wielu miesiącach awantur i załatwiania tego typu sprawy, władze cmentarza, czyli właściwie miasta stołecznego Warszawy, zgodziły się na pół grobu dla tego człowieka. Pół miejsca na cmentarzu. Dla generałów sowieckich, dla autorów stanu wojennego, dla generałów informacji wojskowej miejsce jest, nie ma najmniejszych przeszkód.
Proszę Państwa, warto wiedzieć, jeśli ci Państwo, którzy nie byli na cmentarzu Powązkowskim, tam około 2000 metrów kwadratowych zajmuje pomnik i grób towarzysza Bieruta. To jest taka przestrzeń. Obok, nieopodal, leży właśnie towarzysz Jaruzelski. Z mocy prawa, obecnego prawa, Jaruzelski jako prezydent, bo on był prezydentem po 1989 roku, ma prawo do państwowego pogrzebu za nasze pieniądze, z naszych podatków. Te wieńce, które były kupowane, między innymi pochodzą z naszej kieszeni. Oczywiście, więc nie dziwmy się. Proszę zwrócić uwagę, jeśli będziecie Państwo na nekropolii zwanej Powązkami, to najbardziej kończy tę nekropolię główną pomnik i grób jednego z największych zbrodniarzy, czyli Władysława Gomułki, który jest odpowiedzialny nie tylko za zbrodnie roku 1970, 56 roku, wcześniejsze lat 40. Zdać by się mogło, że no cóż, taki biedny polski patriota, mówili, prawda? On taki dobry, bo nie radziecki. No jak najbardziej radziecki. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Człowiek kominternu, że tak powiem, osadzony na czas lepszy, jak to niektórzy mówili.
Pierwszy okres panowania towarzysza Władysława Gomułki w Polsce Ludowej, czyli od lipca 1944 roku, prawie do końca 1948 roku, kiedy Władysław Gomułka jest szefem partii i faktycznym wielkorządcą z nadania Józefa Stalina, to jest okres większych zbrodni niż później w okresie Bolesława Bieruta, który był jego następcą. I Gomułka jest często przedstawiany nawet jako polski patriota, że on taki trochę inny socjalizm propagował, że nie był za taką szybką kolektywizacją, jak inni towarzysze, że dlatego musiał odejść, ale on właściwie był nasz, on nas rozumiał.
To jest legenda.
On rozumiał bardzo dobrze, że pewne rzeczy na siłę, jeśli będą robione, to będzie większy opór, że trzeba to rozrzedzić, rozwodnić, robić to wolniej, ale robił dokładnie to samo, co było nakazywane. I mitem jest, że on w 1948 roku poszedł do więzienia i siedział. On miał status zupełnie inny. Był więźniem szczególnym. Mieszkał w mieszkaniu, które było nie celą więzienną. W zupełnie innych warunkach, niż nam się wydaje. Zachowały się dokumenty z tamtego okresu, z okresu jego osadzenia. W tym internowaniu domowym, tak to można nazwać, na przykład wyżywienie. On często odmawiał spożywania posiłków, śniadania na przykład, że mu jakość bułki nie odpowiada, że szynka jest nie taka i oficerowie ubecy, którzy go pilnowali, musieli biegać po mieście za tymi, w tych sklepach zarzutu tymi firankami i przynosić mu takie potrawy, jakie on sobie życzył. Więc to nie był więzień polityczny okresu komunistycznego. To był zbrodniarz odstawiony na boczny tor do wykorzystania w późniejszym okresie. Bardzo dobrze to później było widać na przykładzie Afganistanu. W końcu lat 70., gdy Sowieci tam wkroczyli. Tam się kolejne zmieniały różne ekipy. Jedni satrapi, ci miejscowi kacykowie byli zatrzymywani, siedzieli, trzymani. Inni dochodzili do władzy i Sowieci co jakiś czas grali tymi osobami, przywracali rzekomego więźnia na wysokie stanowisko, bo akurat w danym momencie byli bardziej potrzebni. To samo było z Władysławem Gomułką.
Ja może przytoczę fragment wypowiedzi Władysława Gomułki z roku 1945, który jest w mojej książce, jest mottem do mojej książki zatytułowanej Obozy Pogardy. Otóż on powiedział to w obecności kilkudziesięciu ludzi i są te materiały dzisiaj dostępne, wydane już w latach 90., mało dostępne, bo w bardzo niewielkiej ilości egzemplarzy, a on powiedział, cytuję, Hitler zrobił obozy pracy. Hitler włożył w to taką faszystowską ideę. A my możemy włożyć to ideę, w te obozy ideę ludową. I rzeczywiście włożyli ideę ludową. I te obozy od 1944 do 1945 były sowieckimi obozami na terenie dzisiejszej Polski. Później od 1945 do 1956 były prowadzone przez PZPR. Często zwykliśmy mówić, że OUB, że taka organizacja przestępcza, że informacja wojskowa, prawda, oczywiście sowiecka łapy tutaj miała. Ciągle zapominamy o takiej organizacji, która się nazywała PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. No, ona była taka polska, jak radzieckie były, prawda, nie wiem, cytryny czy banany. Miała tyle w sobie polskości. I kiedy mówimy o partii od 1949 roku, kiedy już została zjednoczona ta partia, prawda, ten PPR i inne organizacje, kiedy sfałszowano wybory w Polsce, które to fałszowali, przyjechała cała ekipa ze Związku Radzieckiego zarówno podczas referendum, jak i podczas wyborów do 1952 roku. Jak rozmawiałem ze Stefanem Staszewskim, a on ze swoim przyjacielem Romanem Zambrowskim, to nie mniej, nie więcej w wyborach komuniści dostali około 5%. W pierwszych wyborach do Sejmu tak zwanego ustawodawczego. Około 5%.
To też osiągano bardzo silnym przymusem. To nie było tak, że 5% rzeczywiście popierało, ale na przykład wojsko głosowało bez urny, czy bez kotary, nie wolno było skreślać, to patrzono żołnierzom na ręce, jak głosują, więc te 5% uzyskano właśnie takimi metodami.
Przygotowywano zresztą wojsko tylko przygotowano do wyborów 86 tysięcy ormowców, którzy zastraszali ludzi, naganiali ludzi do tego, by wzięli udział w wyborach, mało tego patrzyli, w jaki sposób ci ludzie głosują. I mimo wszystko ludzie mieli na tyle odwagi, że aż zagłosowało blisko 5%. Mówił zresztą w jednym z wywiadów Osóbka Morawski, który był premierem tego komunistycznego rządu przez krótki czas, po 89 w prasie paksowskiej.
Mamy telefon. Proszę bardzo.
Jeszcze tylko dodam, że tak, jest druga strona tego medalu, że z jednej strony przymuszano ludzi do takiego głosowania, ale osoby, które były uważane za najbardziej reakcyjne, te, które mogą być prowodyrami w wyborach, które mogą w jakiś sposób sygnalizować, jak głosują, pozbawiono przed wyborami prawa wyborczego.
Tak.
Sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tak, pozbawiono ich prawa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej Czasowo z Lyonu.
Szczęść Boże.
Chciałem serdecznie pozdrowić państwa redaktorów, panów redaktorów i ojca prowadzącego i powiedzieć, że dobijam już siedemdziesiątki, a mieszkałem kilkadziesiąt lat w Jaworznie. Przechodziłem wiele razy, codziennie praktycznie do szkoły, koło obozu w latach 50. Pamiętam, jak go rozbierano. Jeszcze wiele budynków zostało po tym obozie. Ale żeby, jak na ironię, odsłonięto tablicę pamiątkową ludzi, którzy tam pomarli, czyli zabito ich niedaleko w lesie, i otwierał nie kto inny niż prezydent Aleksander Kwaśniewski. No, przeczytałem też również książkę Łagier Jaworzno, ale też Aparat Bezpieczeństwa w Polsce w latach 54-56. I cóż, ja tam czytam i porównuję to, co widziałem akurat na Śląsku, bo Śląska się wywodzę. Wiele tych nazwisk przewija się w aparacie bezpieczeństwa, potem w sądownictwie, w urzędach różnych, nawet naczelnych, to co państwo redaktorzy tutaj, panowie redaktorzy o tym mówili. I naprawdę aż trudno się spodziewać, żeby po tylu latach można było się doczekać wyeliminowania z urzędów państwowych, sądów i innych na wzór jak gdyby norweski, to co państwo, panowie tam mówiliście o rządzie Quislinga i potem wszystkie te następstwa po 1945 roku. Ale też chciałbym się zapytać, czy w opracowanych podręcznikach, bo pewnie będą w historii jakieś poprawki dla młodzieży głównie i dla studentów, te wszystkie opracowania, które państwo tutaj prezentowaliście, żeby pokazać te obozy pracy w Polsce, w PRL-u i co z tymi ludźmi, którzy tam byli funkcjonariuszami, to naczelnymi. Do dziś dnia akurat w Jaworznie stoi jeszcze budynek, gdzie mieszkał Solomon Morel, o którym panowie też wspominali. I na koniec chciałbym się jakoś ustosunkować do tego, co słyszałem do tej pory. I aż mi się ciśnie na usta, żeby powiedzieć, że najwyższy już chyba czas, żeby emerytury, które pobierają rodziny, czy to będą żony, a może nawet i mężowie, którzy jeszcze żyją, bardzo wysokie emerytury tych zdrajców Polski, czy one nie mogą być ustalone na poziomie, powiedzmy, żeby to nie była jakaś zemsta, że w ogóle, ale na poziomie socjalnym. Dobrze byłoby, żeby obecny rząd, na który oczekiwałem tyle lat, dopracował się takiego sposobu, żeby jednak tej sprawiedliwości stało się zadość, żeby kaci nie byli nagradzani, a ofiary, żeby ciągle żyli pod kreską, że tak powiem. To tyle. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za audycję. Kolejną, z którą mam tutaj duże, jak gdyby, wspomnienia po tylu latach. Dziękuję bardzo. Szczęść
Boże. Dziękujemy, panie Andrzeju. Szczęść Boże.
Powracając do Jaworzna. Otóż towarzysz Kwaśniewski składał wieniec na terenie obozu w Jaworznie, poza obozem tak zwanym Lasku, pod pomnikiem zamordowanych w latach 1947-1949 w akcji Wisła Ukraińców. Natomiast tam był obóz od 1945 roku NKWD-owski do 1946, gdzie zamordowano kilkaset osób. Podejrzewam, że nawet więcej. Trudno do dzisiejszego dnia dojść. Są wspomnienia ludzi, którzy tam w tym czasie siedzieli. W latach 1947-1949 byli ci właśnie ludzie z akcji Wisła z całymi rodzinami. Zginęło, jedni mówią 200, drudzy 300 mówi się, też wymienia się około 1000 osób wówczas. W latach 1949-1950 byli ludzie zewsząd. Tak na dobrą sprawę nie wiadomo skąd, w tym obozie. To był obóz, który miał 36 hektarów powierzchni. Jak na przykład z jednej strony, jak pan oczywiście wie, od strony osiedla stałego, które zresztą było budowane przez więźniów tego obozu, mówię o młodocianych więźniach, którzy siedzieli w latach 1950-56, tam, gdzie dzisiaj są te cztery bloki pobudowane, gdzie do niedawna jeszcze były w tych celach, które budowali młodzi ludzie, bo jak wiemy, oczywiście obóz Jaworzno to była filia obozu Auschwitz. Tam były mieszkania socjalne, mieszkali ludzie i sprawa następna. Otóż 49-50 siedzieli ludzie, którzy działy się rzeczy straszne, na przykład były prowadzone walki gladiatorów, gdzie dawano więźniom najpierw pałki, gdzie ci ludzie zabijali się na śmierć, później walczyli na łopaty albo kilofy. I przyjeżdżali towarzysze z Urzędu Wojewódzkiego UB z Katowic, albo niekiedy z Warszawy. I to była dla nich świetna zabawa. Popijali sobie i świetnie się bawili przy tym. Otóż pan tutaj wspominał o obozach, oczywiście na ile ludzie wiedzą. W polskiej encyklopedii, która została wydana w roku 2002, encyklopedia wydana przez Rzeczpospolitą, w ogóle nie ma nic na temat obozów stalinowskich w Polsce. Nic nie ma. Jak możemy mówić, żeby ludzie się dowiedzieli po prostu o obozach, które istniały, które często istniały wokół nich. Tych obozów było, jak wyliczył jeden z naukowców, ponad 1200. Siedziało tam 350-400 tysięcy ludzi, a nawet w okresie kolektywizacji 540 tysięcy osób przez moment. Więc oczywiście warto o tym powiedzieć. Ale skoro mówimy o obozach i o tym bezprawiu, otóż jest rok bodaj 2000-2001, jest na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim otwarta wystawa przez jaworzniaków, czyli ludzi, którzy siedzieli w obozie w Jaworznie, tych młodych ludzi w latach 50-52. I na tę wystawę jest zaproszony między innymi kilku przedstawicieli Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I jeden z tych jaworzniaków, prawnik notabene, mówi, że pewien udział w stalinizacji Polski mieli przedstawiciele, to smutny udział, przedstawiciele jednego z wydziałów tutaj, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. I tam są przedstawiciele tego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studenci pewnie, młodzi pracownicy naukowi, trochę starsi, i zaczynają buczeć. Takie na co pan Stokowski mówi, widzę, że dalej ten wydział podtrzymuje, to jest 2001 albo 2002 rok, jeśli się nie mylę, te tradycje szkoły duraczowskiej.
To jest cały system prawny, który komuniści tworzyli sobie od podstaw, od początku, który polegał na eliminacji poprzedniego prawa, które było uznane za reakcyjne, poprzednich prawników, którzy byli uznani za reakcyjnych, poza tymi, którzy poszli oczywiście na współpracę i służyli swoją wiedzą, umiejętnościami i uczyli nowy narybek komunistyczny. Dla nich tworzono tak przyspieszone szkoły, tak zwane duraczówki. Tu nie chodziło o duraków jako takich, chociaż tak to rozumiano, tylko ta nazwa pochodziła od nazwiska
Duracza.
Teodora Duracza. To był przedwojenny prawnik, radca prawny ambasady sowieckiej w Warszawie. Jak się później okazało, szef siatki agenturalnej sowieckiej na Polskę. I od jego imienia właśnie wzięły się te szkoły. Bardzo przyspieszone, gdzie kryteria przyjmowania były bardzo ciekawe. Jeden z sędziów wojskowych z tamtego okresu, później już generał Ludowego Wojska Polskiego i naczelny prokurator wojskowy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w swojej pracy doktorskiej przytoczył bardzo ciekawe dokumenty, których w większości dzisiaj to już właściwie nie ma. On na przykład przytoczył in extenso jedną z instrukcji, jak należy do tych szkół werbować nowych ludzi, którzy będą tą podwaliną prawną nowego represyjnego systemu komunistycznego. I tam są na przykład następujące zapisy. Nie brać do tych szkół w miarę możliwości dzieci robotników wykwalifikowanych, bo oni są już skażeni pewną mentalnością, są przywiązani do dóbr materialnych, do oszczędzania, do bogacenia się, czyli do tego normalnego, co jest istotą każdego człowieka, który pracuje, chce coś mieć, coś po sobie zostawić dzieciom. I tam jest skazanie. Przyjmować dzieci robotników niewykwalifikowanych, a najlepiej lumpen proletariat, bo będzie całkowicie nam oddany. Czyli awans społeczny, który my im damy, gwarantuje całkowitą lojalność i całkowite oddanie. I często po kilku miesiącach takiego przyuczania do zawodu, ci ludzie później wykonują najgorsze zadania prawne, jakie sobie można wyobrazić, czyli skazują masowo na kary śmierci lub na kary długoletniego więzienia, które są równoznaczne de facto z karą śmierci, tylko odroczoną, bo ta śmierć nastąpi w więzieniu na skutek warunków, jakie im się stworzy, eliminacji całej polskiej ówczesnej inteligencji, eliminacji polskich elit. I w ich miejsce przyjdzie ta nowa elita komunistyczna, tworzona często z ludzi inteligentnych, ludzi, którzy w innych warunkach, w innym ustroju też by znaczyli dużo, ale są całkowicie zaprzedani duszą i ciałem komunistom. I chciałbym tu podać jako takie przykłady strat z tamtego okresu. Ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową, przeżyli to okrucieństwo potwornych mordów, którzy mogli być tym zarzewiem odrodzenia polskich elit, polskiej inteligencji, gdzie komuniści dobijali te resztki elit, żeby mieć pewność, że nikt im nie zagraża, że nie będzie konkurencji, że to wszystko jest dla nich. I mordowano ludzi z różnych sfer wojskowych, takich jak generał August Emil Fildorf, ale także wielu oficerów, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, innych organizacji niepodległościowych, bo dla nich miejsca w nowej rzeczywistości nie było. Ich trzeba było całkowicie usunąć. Nie tylko, że nie przyjąć ich do wojska, nie tylko, że oni mogliby to polskie wojsko po wojnie odbudowywać. W ogóle nie było dla nich miejsca na tym świecie. Eliminacja najlepszych, najbardziej, jak sobie można wyobrazić, najlepszych uczonych polskich, którzy mogli jeszcze polską naukę odbudowywać i w dalszym ciągu rozsławiać nas w świecie. Tak został zamordowany profesor Marian Grzybowski, wybitny polski dermatolog. Profesor Władysław Tarnawski, wybitny polski anglista. Profesor Leon Dziubecki, profesor Ludwik Jaksa-Bykowski. To są ludzie z najwyższej półki. Ludzie, którzy mogliby być wizytówką polskiej nauki.
Czyli, że tak wejdę w zdanie, pierwsze uderzenie Niemcy, drugie uderzenie Rosja, a trzecie uderzenie komuniści.
No tak. Pierwsze i drugie jest równoległe, bo we wrześniu 1939 roku, Niemcy. Tylko Sowieci robią to krócej, tak. Bo panują do czerwca 1941 roku. Gdyby nie to, to okrucieństwo sowieckie byłoby prawdopodobnie analogiczne lub niedużo słabsze niż okrucieństwo niemieckie. A dlatego mówimy o niemieckim, że jest większe, bo Sowieci zostali przez Niemców przepędzeni w czerwcu 1941 roku i wrócili dopiero w 1944. Ale robią to, kontynuują to, co robili przedtem. I to są zbrodnie równoległe. I dopiero w 1944 roku przychodzi ta komuna, rzekomo rodzima, nadana przez Stalina, która kontynuuje dzieło jednych i drugich. I często jest tak, że ludzie, którzy siedzieli w więzieniach niemieckich, czy w obozach niemieckich siedzieli, czy w obozach sowieckich, w dalszym ciągu siedzą później w Polsce Ludowej po raz drugi, trzeci, czy nawet czwarty.
Więzienia bądź obozy.
I mamy przypadki wielokrotnego skazywania. Jest taki sędzia, który żyje do dziś, który trzy czy czterokrotnie tego samego człowieka skazywał. On wychodził z więzienia po odbyciu wyroku i dostawał nową karę za to samo. Co jest w ogóle absurdem, no nie można być sądzonym dwa razy za to samo. Można. W Polsce Ludowej wszystko było możliwe. A jak się tworzyło nowe elity? Skąd one się brały? To są właśnie tacy ludzie, o których mówiliśmy. To jest Jacek Kuroń, człowiek Nowego Chowu. Wierny, całkowicie oddany, który przyznawał się, że biegał z rewolwerem po Żoliborzu. Kto wtedy miał broń? Pozwolenie na broń mieli najbardziej zaufani towarzysze. On to miał, ale...
Tylko, że jemu się zawsze przypomina to, że też cierpiał, bo stan wojenny.
No cierpiał, tak, ale przedtem inni cierpieli przez niego. jak się tworzyły nowe elity, jak to wyglądało, to możemy pokazać na przykładzie ludzi kultury, ludzi bardzo znanych w świecie, cenionych, rzeczywiście utalentowanych, którzy poszli, zaprzedali się właściwie komunistom całkowicie i często z normalnych, z dobrych rodzin. Tu przykładem może być Ryszard Kapuściński, człowiek, którego książki, którego dzieła są tłumaczone na kilkadziesiąt języków, obdarzony licznymi nagrodami. Teraz to zostało instytucjonalnie budowane. Nagrody jego imienia przyznawane następnym. On jest cały czas pod opieką, mimo że już nie żyje, jego nie ma, ale cały czas jest pod opieką tych środowisk. To jest dla nich wzór do naśladowania. Otóż on został wprowadzony do partii komunistycznej przez nieco starszego towarzysza z tego samego wydziału, co on. Z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wprowadzał go do partii towarzysz Bronisław Geremek, który w rekomendacji pisał o nich przepiękną polszczyzną intelektualnie, bo za takiego był uważany, w następujący sposób. W okresie pracy i studiów na Wydziale Historycznym towarzysz Kapuściński przeszedł bardzo duży wzrost polityczny i organizacyjny. Jak można przejść wzrost? Wszystko można. To jest właśnie ta próba tego intelektu Bronisława Geremka, który był pokazywany jako polski skarb narodowy, w takiej formie wyrażana przez młodzieńczego entuzjastę systemu komunistycznego. I w takiej rekomendacji towarzysz zawsze musiał jakąś wadę wytknąć towarzyszowi, który był przyjmowany, żeby nad sobą popracował, żeby sobie nie myślał, że już osiągnął wszystko. I towarzysz Kapuściński tę wadę ma i towarzysz Geremek mu ją wytyka. Jest to często niedojrzałość decyzji z młodzieńczą fanfaronadą i lewactwem często wiążące się. Proszę to zrozumieć. Jak to rozwikłać? Trzeba to podzielić na kawałki, postawić znaki przestankowe, zacząć od dużej litery, żeby wiedzieć, o co chodzi. A towarzysz Kapuściński, który zostawił po sobie coś niezwykłego, czyli życiorysy partyjne i podania przyjęcie do partii, to jest majstersztyk literatury komunistycznej, literatury politycznej. Otóż ja takich życiorysów, takich teczek partyjnych przeczytałem bardzo dużo. To jest w ogóle fascynująca lektura sama w sobie do pokazania pewnej umysłowości, pewnego stanu upodlenia człowieka, że przynajmniej nie byli do tego zmuszani. Oni to robili, bo chcieli to robić. On pisał w podaniu o przyjęcie do partii w ten sposób. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Partia jest oczywiście zawsze z dużej litery.
Tak.
Konieczność ta równa największemu dążeniu, jakim jest służenie ze wszystkich sił całym sobą w sprawie naszej partii. Przyjęcie mnie w poczet kandydatów naszej partii będzie dla mnie najwyższą nagrodą i honorem, a zarazem najwyższym zobowiązaniem. Chcę jeszcze więcej i jeszcze lepiej partyjnie żyć, pracować i walczyć na miarę zadań stawianych przez partię towarzyszom partyjnym. Przyrzekam strzec wskazań, jakie ślubował ochraniać i umacniać w imieniu wszystkich ludzi szczególnego pokroju towarzysz Stalin. Ludzie szczególnego pokroju. To jest kategoria wymyślona przez Stalina. Są ludzie jako kategoria gdzieś tam na zewnątrz i my jako ludzie szczególnego pokroju. Nowa warstwa arystokratyczna predestynowana do tego, żeby rządzić resztą, bo tamta reszta to jest motłoch, a my jesteśmy nowa komunistyczna arystokracja. Ale nie możemy użyć pojęcia arystokracja. Jesteśmy ludźmi szczególnego pokroju. I wreszcie coś najbardziej podłego, co sobie można wyobrazić, czyli życiorys własny towarzysza Ryszarda Kapuścińskiego, napisany własnoręcznie, załączony do podania o przyjęcie do partii. To jest znak tamtych czasów i znak, jak można było ludzi przerobić z normalnych na nienormalnych. W pierwszym zdaniu tego życiorysu on pisze tak. Urodziłem się dnia 4 marca 1932 roku w Pińsku, na Białorusi Zachodniej, wówczas zagrabionej przez sanację. Tam nie było Białorusi Zachodniej i Pińsk nie był zagrabiony przez sanację. To była Rzeczpospolita Polska, druga Rzeczpospolita, jego ojczyzna, jego kraj. Jego ojciec był nauczycielem, oficerem rezerwy, uniknął Katynia, uciekł z transportu, przedostał się na teren generalnego gubernatorstwa, żeby nie być eksterminowanym przez Sowietów. A syn przyznaje się do tego, co robi. W listopadzie 1939 roku wstąpiłem do pioniera. Ideologicznie byłem zupełnie niedojrzały. Nie dostrzegałem całej przełomowości tego faktu. Zacząłem czytać książki. Czytałem ich wiele. Były różnorodne. Pierwsza z nich, to matka Maksyma Gorkiego i ojczyzna Wandy Wasilewskiej. Rzeczywiście bardzo różnorodna politgramota. Paweł Własow był moim najlepszym agitatorem. Drugim, już później, stał się Pawka Korczagin. Do dziś nie znalazłem w całej literaturze piękniejszych postaci niż te właśnie. Czyli ludzie, którzy wydali własnych rodziców do NKWD, byli jego wzorem. Wzory literackie stały się wzorami osobowymi. To jest nowa inteligencja.
Proszę bardzo. Ja bym może wrócił jeszcze tutaj do tego aparatu represji, bo żeby udoskonalić aparat represji, w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, nie tylko zresztą, w Sądzie Najwyższym utworzono tajną sekcję. W latach ona istniała 49-55 i... Ci sędziowie, mówię tutaj, bo do dzisiejszego dnia tak naprawdę aparat sędziowski, albo powiedzmy sobie sądy, sędziowie nigdy nie zostali zdekomunizowani. A tamci wypełniali rozkazy towarzyszy Zambrowskiego, Bieruta, Fejgina, Romkowskiego, czyli działaczy partyjnych i służby bezpieczeństwa. Działaczy PZPR, warto by po prostu przypomnieć te nazwiska, ponieważ Berman między innymi w 83 roku został przez towarzysza Jaruzelskiego odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń państwowych. Ktoś w stanie wojennym, prawda, się bardzo docenia. I sekcja ta powstała w jednym z protokołów przesłuchań. Właśnie sekcja powstała w styczniu 50 roku, ale nieformalnie działało od 49 roku. I zwracano się w tej sekcji do towarzyszy PZPR-owskich od razu. I pierwsza rzecz, która ta sekcja prowadziła pierwsze rozprawy, one przede wszystkim dotyczyły one między innymi oficerów dwójki, czyli przedwojennego wywiadu, DEFY, przedwojennej policji politycznej, no i ludzi, którzy byli związani z inteligencją. Podlaski taki, który przyznawał się, że zlecał mu wszelkiego rodzaju, mówię o sędzi podlaskim, zlecał mu wszelkiego rodzaju sprawy, które miał do załatwienia, do jakby przeprowadzenia wytoczenia, bez żadnego prawa, zlecał mu bezpośrednio Berman i Romkowski i te sprawy odbywały się na terenie więzienia, tak zwane kiblówki, czyli odbywające się oskarżony siedział na, stąd też te kiblówki na kiblu, czyli no wiadrze, które służyło do załatwiania się, a ci siedzieli na krzesełkach i rozprawa trwała 15-20 minut, czasem krócej wydawano wyrok śmierci i często czy 15, czy 20 lat więzienia tym ludziom.
Przy czym tu trzeba dodać, że i prokurator, i sędziowie, którzy przyjeżdżali na rozprawę, wszystko mieli gotowe. To było wypełnione, to było tylko do odczytania, a były też takie przypadki, w sumie jest nie do wyobrażenia, że w jednym z takich procesów kiblowych został skazany wybitny działacz niepodległościowy, członek Stronnictwa Narodowego, żołnierz, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej, Jan Kaim. Później po wojnie kilkakrotny kurier między polskim rządem na wychodźstwie a krajem. On został skazany w takim procesie kiblowym na karę dożywotniego więzienia. I gdy człowiek, który go znał sprzed wojny, prezes Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, pułkownik Aleksander Warecki, Warenhaupt, dowiedział się, że wyrok zapadł nie kara śmierci, tylko to jest kara dożywotniego więzienia, podarł ten wyrok i nakazał napisać nowy z nowym uzasadnieniem. Z karą śmierci i ten wyrok został wykonany. To było prawo Polski Ludowej. A teraz mówiliśmy właśnie o tych duraczówkach, o przygotowaniu nowych kadr. Ci ludzie albo później wyjechali za granicę w 56 czy 68 roku,
już po ucieczce
albo światły, tak. Zostali w systemie prawnym Polski Ludowej, trafili na wyższe uczelnie, wychowywali nowe kadry i dzisiaj mamy pokłosie tego wszystkiego, że bardzo wielu ich uczniów jest w tym systemie prawnym obecnej III Rzeczpospolitej obrońcami starego porządku od strony propagandowej. że tym ludziom nie wolno nic zrobić.
No taki właśnie majster, wiceprokurator Departamentu Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości mówił, że otrzymywał dokładne instrukcje od Światły. Oskarżał między innymi tam w 12 sprawach zleconych przez tego Światłę i Radkiewicza. No i prezes Sądu Wojewódzkiego, niejaki Ilja Rubinow, mówił, że no, mówił, no to słuchajcie, towarzysz Bierut do niego mówił, no wiecie, no jeśli ich nie oskarżycie, to my was oskarżymy tutaj, to nie miejcie żadnych wątpliwości, że oni muszą zostać oskarżeni. Taka jest wola partii.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Przepraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i wspaniałych gości.
Dziękujemy.
Powiem krótko, że jestem człowiekiem młodym. Historię trochę znam, trochę nie znam. Na pewno nie taki bez porównania, tak jak zaproszeni goście. Ale jestem i z żoną jesteśmy w szoku, to co po prostu słyszymy tutaj, nie? I jednak dobre miałem przeczucia, że po tych wyborach parlamentarnych, które odbyły się teraz w październiku, w zeszłego roku, miałem przeczucie, że Polska nie jest jeszcze wolna, oczyszczona. I faktycznie teraz się dowiedziałem, że Platforma Obywatelska jest partią pokomunistyczną. Więc jakby po prostu młodsza córka, nazwijmy to, komunistów. I tak był jeden pan dzwonił odnośnie też tych emerytur wysokich i tego wszystkiego, które biorą komuniści, bądź nawet ich rodziny, czy tam wdowy. To takie mam na początku prośbę może do ojca Grzegorza. Czy można by było zaprosić do studia na rozmowy niedokończone panią premier Beatę Szydło? Może to by nam pomogła w tych sprawach trochę? A odnośnie pytania do zaproszonych gości, to mam takie. A co panowie powiedzą na poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego? Gdyż słyszałem już kiedyś, że Jaruzelski powiedział, że to jest nasz człowiek. Więc bardzo proszę o jakieś ustosunkowanie się do tego. Serdecznie pozdrawiam. Zdrowia dla ojca Grzegorza i szczęść Boże wszystkim.
Zdrowia też dla i błogosławieństwo Boże dla całej pana rodziny.
Szczęść Boże. Z całego serca dziękuję.
Jeśli faktycznie takie słowa padły, że to jest nasz człowiek, to może nie tyle w sensie formalnym, bo Bronisław Komorowski nie był sformalizowany w tamtym ustroju, ale przez to, co robił później, dał dowód, że w jakiś sposób jest rzecznikiem tamtej strony. To, co się dzieje po 10 kwietnia 2010 roku, jeśli niecały miesiąc później jedzie Bronisław Komorowski, wtedy z tytułem osoba wykonująca urząd prezydenta Rzeczpospolitej, jedzie do Moskwy na obchody 9 maja, czyli sowiecki dzień zakończenia II wojny światowej, na defiladę w Moskwie, gdzie wtedy prezydentem jest towarzysz Miedwiediew, a premierem towarzysz Putin. Oni tak się zamieniają, żeby demokracja miała ciągłość.
Radziecka demokracja.
Kadencje muszą tak się dopełnić, później musi być przerwa. I kogo ze sobą zabiera Bronisław Komorowski? Potrzebuje, i to jest normalne, naturalne, tak powinno być, jakiegoś kombatanta II wojny światowej, no bo to jest dzień zakończenia II wojny światowej. Kogo bierze? Bierze Wojciecha Jaruzelskiego. Dla niego to jest ten człowiek, który przy nim ma reprezentować III Rzeczpospolitą, czyli Polskę po roku 89, czyli już po Jaruzelskim, po tamtym całym poprzednim układzie. To jest jeszcze nie wszystko, bo to już samo w sobie było złe i tak to nie powinno mieć miejsca. Ale ważne jest to, co się dzieje tego samego dnia po południu, już po tych sowieckich obrzędach, uroczystościach, po tych marszach na Placu Czerwonym. Otóż w Moskwie jest cmentarz Doński, taką ma nazwę. Tam jest symboliczna kwatera, miejsce symboliczne pochówku generała Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Jego ciała nigdy już nie odnajdziemy. Nie wiemy, gdzie został pochowany, co z nim zrobiono. Oficjalna wersja jest taka, że zmarł w 1946 roku na Łubiance w Moskwie w NKWD. Został najprawdopodobniej albo zamordowany, albo stworzono mu takie warunki w tym więzieniu, że nie przeżył. I teraz Polonia w Moskwie ufundowała taki pomniczek, który tam jest, symboliczny grób generała Okulickiego. Bronisław Komorowski, jako osoba wykonująca urząd prezydenta Rzeczpospolitej, na ten cmentarz jedzie złożyć hołd generałowi Okulickiemu, co jest jak najbardziej właściwe i potrzebne. Zabiera ze sobą Wojciecha Jaruzelskiego. I teraz paradoks, co się dzieje? Wojciech Jaruzelski w 1945-1946 roku, wtedy kiedy generał Okulicki siedzi na Łubiance, kiedy jest tam męczony i wreszcie odbiera mu się tam życie, jest po drugiej stronie. Utrwala władzę ludową i to utrwala w sposób czynny, jako oficer Ludowego Wojska Polskiego. Na terenie województwa łódzkiego, województwa kieleckiego, walczy tak zwanymi bandami reakcyjnego podziemia, czyli z podwładnymi generała Leopolda Okulickiego. W tym sensie jest to ciągłość Bronisława Komorowskiego z tym, co robił Wojciech Jaruzelski, bo Bronisław Komorowski jako historyk, absolwent historii, na pewno historię Polski zna, bo zakładam, że jakieś egzaminy zdawał, z jakichś podręczników się uczył, coś umie i do tej Wikipedii zaglądać też potrafi, czemu dał wielokrotnie wyraz, więc coś powinien wiedzieć. I takie rzeczy też powinien wiedzieć. Więc w jakimś sensie akceptował to, co robił Jaruzelski. Wcale mu to nie przeszkadzało, co robił wcześniej. Co więcej, to był wyraz uznania z jego strony, że właśnie jego zabrał jako przedstawiciela w ogóle Wojska Polskiego jako takiego, już nie mówię, że tylko
jako
ludowego,
kombatanta.
Ale jako kombatanta II wojny światowej. Tak jakby nikogo bardziej godnego do tej funkcji nie było. I zabiera go na symboliczny grób człowieka, którego podwładnych Wojciech Jaruzelski zwalczał. To jest wyraz schizofrenii politycznej i moralnej dla mnie.
To jest to czarne i białe, jak NKWD-owcy kiedyś mówili. Ja cię będę katował do tego momentu, że będę ci pokazywał czarne. Jak będę chciał, żebyś mi powiedział, że białe, to masz powiedzieć białe. To jest ta zamiana ról, prawda? Że zbrodniarza nazywa się kombatantem. Bierze się go. To trzeba pamiętać, że proces 16 odbywa się. Mamy koalicjantów. Są państwa koalicyjne. Związek Radziecki porywa z terenu Rzeczypospolitej, Związek Sowiecki i wytaczają proces ludziom, którzy w myśl prawa międzynarodowego są przywódcami państwa polskiego, przywódcy państwa podziemnego właśnie i na ten ten generał Okulicki tam ginie zamordowany, podobnie jak i innych wielu, a właśnie towarzysz Jaruzelski tamże jedzie. Składając hołd, zbrodniarz uchodzi za kombatanta.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Roman ze Szczecina tutaj.
Proszę bardzo, panie Romanie, jesteśmy na antenie, słyszymy już pana.
Aha, to cudownie, no szczęście niesamowite, proszę mi wierzyć. Witam ojca prowadzącego tutaj i panów szanownych historyków. Słucham z wielką uwagą to, co państwo tutaj mówią i to po prostu przeraża, proszę mi wierzyć, to przeraża. Dlatego ja mam taką, no, takie może dwa pytania. Przecież jeżeli teraz wiadomo, co się dzieje, no, czy są panowie historycy, czy ktoś korzysta z państwa wiedzy, czy powiedzmy nasze teraz obecne władze, no, interesują się tym, co się po prostu dzieje, bo tego nie można naprawdę słuchać. No przecież to jest dla mnie horror i jakieś to jest nienormalne. Przecież ci ludzie konkretnie, którzy męczyli ludzi, którzy wyrywali paznokcie, no, w sposób nieludzki, oni funkcjonują. Nie ponieśli za to żadnej kary. Jak to tak może być, proszę mi powiedzieć? To nie chodzi o jakieś tam robienie przewrotu. Ale dlaczego my nie możemy teraz pokazać, kto kim był? Po prostu odwrązowić tych ludzi. No, jeżeli ja, proszę mi wierzyć, słucham, jak towarzysz, Bolek, TW Bolek, tak, ten jakiś tam Wałęsa dziwny, i mówi, że chce zrobić jakieś tam debatę z IPN-em i pokazać, że ona nie jest tam, powiedzmy, tym agentem. No to przecież to jest chyba jakaś paranoja, no nie wiem. Czy to jest mało, to jest Mrożek, nie wiem, z jakimś Matyksem połączony. Czy my możemy coś w tym kierunku zrobić? No przecież są akta zastrzeżone IPN-u. Otworzyć, teraz, w tej chwili pokazać. Pokazać tym ludzi, kim byli. Nie to, że ich tam karać, czy tam coś, ale pokazać, kim byli. Przecież, no w tym czasie, gdzie sam wierzyłem w Wałęsy, to było nas 10 milionów ludzi, proszę mi wierzyć, no on oszukał tyle, cały naród. Czy no, przepraszam, no troszeczkę jestem zdenerwowany, ale czy można coś z tym zrobić? No proszę mi wierzyć, bo nie wiem, no już nie może tak być, żeby oni dalej ciągle funkcjonowali i zachowywali się w ten sposób, nie? Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże. Właśnie coś, co stało się w Polsce, że tak, tak się stało, nie? Że wybraliśmy, czy Polacy wybrali prezydenta Lecha Wałęsę.
Tak się stało, bo z jednej strony nie było absolutnie żadnej wiedzy na temat jego przeszłości. Te środowiska bardzo niewielkie, nieliczne, które miały taką wiedzę, nie miały siły przebicia do ówczesnych mediów, bo Wałęsa był pod ochroną. On był parawanem dla Kiszczaka, dla Jaruzelskiego, bo było wiadomo, że on im krzywdy nie zrobi. W związku z tym trzeba było zrobić wszystko, żeby żaden jego konkurent, ktoś, kto ma czystą przeszłość, czystą kartę, żeby go nie zastąpił. Ale z tym wszystkim ważne jest teraz to już nie historia, tylko nowa polityka historyczna. Nowy prezydent, pan Andrzej Duda, zapowiedział nową politykę historyczną i tak samo deklaruje to nowy w tej chwili rząd. Jest szansa, żeby wreszcie po 26 latach zacząć mówić o naszej przeszłości normalnie. Mówić prawdę. Jeśli to będzie bolało, to niech boli, ale taka prawda uzdrawia.
Ostatnio na naszej antenie w Aktualnościach Dnia pan redaktor Krzysztof Wyszkowski powiedział, że no nie tyle pan prezydent Lech Wałęsa boi się tego, co było w 70 roku, tylko bardziej tego, co stało się na przykład po 89, tak?
I w 92.
Ale odpowiadając panu ze Szczecina, powiem, że żyją jeszcze świadkowie tamtego czasu, ludzie, którzy siedzieli w obozach, w Szczecinie między innymi kilka osób, którzy siedzieli w obozie w Skorobowie, obozie NKWD-owskim, a część z tego obozu nigdy nie wróciła do domu, trafiła do Związku Sowieckiego. Część tych ludzi została rozstrzelanych na miejscu, część została rozstrzelanych na Zamku Lubelskim, bądź w pobliskich lasach Skrobowa, bądź nieodległego Krzesimowa. Pisze też w swojej książce Obozy Pogardy właśnie o tych ludziach, bo to są jeszcze świadkowie. Dokumenty na ogół zostają, jeśli nie zostaną spalone, aczkolwiek jak wiemy, wiele z tych dokumentów jest w Związku Radzieckim. I kiedy na przykład występowaliśmy wielokrotnie o udostępnienie dokumentów na temat obozów istniejących w Polsce prowadzonych przez Sowietów w latach 1944-1946, jak do tej pory żaden z tych dokumentów nie został Polsce udostępniony, podobnie jak i rosyjskiemu memoriałowi. W książce W celi śmierci mówię też właśnie o ludziach między innymi ze Szczecina, już nieżyjących, którzy byli skazani przez te sowieckie sądy i później tak zwane PRL-owskie na kary śmierci. Za to tylko częstokroć, że napisali w roku 1953, bo taki został wydany wyrok i człowiek siedział z tym wyrokiem ponad 9 miesięcy, a było napisane przez tego człowieka hasło Stalin zdechł. I ten człowiek został skazany w 1953 roku, siedział w przeciągu 3 miesięcy został skazany i siedział 9 miesięcy z karą śmierci.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Radio Maryja?
O Boże! Przepraszam bardzo, ja dzwonię z Warszawy, z Woliborza Warszawskiego, z parafii księcia Jerzego Popiełuszki.
Tylko jeżeli pani mogłaby nam wyłączyć swoje radio, wtedy będzie łatwiej się nam komunikować.
Się za was ojcowie, kochani. To ojciec Grzegorz, tak?
Tak, proszę pani.
Halo?
Tak, proszę Halo? Pani, tak, tak.
Więc tak, ja wojna... Druga wojna światowa zastała mnie na Białostocizie 17 września, wtoczyli tam właśnie ci bandyci ze wschodu. I mam dużo wspomnień z tego okresu. Pamiętam NKWD, jak okrążyło naszą chatę. A ja, co dzisiaj powiem, prawie nie do uwierzenia, przechodziłam Wielkanoc 23 na 24 marca przechodziłam granicę przez Bug. W butach. W butach. W moich bucikach. Woda mi była po szyję. Nie pamiętam. Nie słyszę. Nie słyszę, nie słyszę.
Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałbym bardzo prosić państwa o powiedzenie paru słów na temat obozu koncentracyjnego w Warszawie, zrobionego z tunelu przy Dworcu Zachodnim, w którym zagazowywano warszawiaków, rodziny i wielu jeszcze innych ludzi. Zginęło tysiące zagazowanych ludzi. Kiedy remontowano ten tunel przy Dworcu Zachodnim, znaleziono resztki urządzeń dotyczących tej właśnie sprawy. A w ogóle był rok chyba 91, kiedy ja usłyszałem w telewizji polskiej i zobaczyłem w ekranie szafę stojącą w kącie korytarza Polskiego Czerwonego Krzyża, bodajże przy Placu Zbawiciela tam z boku. I dziennikarz powiedział, że tam właśnie znajdują się dokumenty dotyczące tej sprawy. Bardzo bym prosił o podanie paru słów na ten temat. Dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękujemy panu.
No to już jest zupełnie inny temat niż to, o czym mówimy, bo mówimy o komunizmie i postkomunizmie. Natomiast to dotyczy okresu zbrodni niemieckich, zbrodni hitlerowskich. I myślę, że jakaś oddzielna audycja na ten temat dopiero by tę sprawę mogła wyjaśnić. Obóz, który istniał w Warszawie, KL Warszał, był jedynym obozem koncentracyjnym, który był umiejscowiony w stolicy podbitego kraju, w Śródmieściu tego miasta.
Który później przejął Wilka Budę po 1945.
Także eksperymentalnie Niemcy uruchomili komory gazowe i spalanie ludzi. Ale to było na skalę eksperymentalną. Tu nie było już setek tysięcy ofiar, tylko tysiące ofiar. Obóz został zlikwidowany w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Kilka dni przed wybuchem powstania Niemcy resztkę jeńców wypędzili w kolumnach marszowych na zachód. Większość z tych ludzi została po drodze wymordowana. Ale miejsca obozowe, baraki i to wszystko zostało wykorzystane przez nowy ustrój. Już od początku 1945 roku, jak wyszła Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie, ten teren został ponownie zagospodarowany. Tam jeszcze się walały puszki po cyklonie. Jeszcze były szczątki ludzkie porozsypywane w różnych miejscach. To miejsce zostało ogrodzone, przyszykowane do nowego funkcjonowania i przez wiele miesięcy był to obóz NKWD-owski, a następnie został przekazany władzom bezpieczeństwa Polski Ludowej i funkcjonował przez kilka powojennych lat. W Śródmieściu Warszawy obóz koncentracyjny poniemiecki, obóz koncentracyjny sowiecki, następnie obóz koncentracyjny Polski Ludowej. Ale to jest oddzielna historia już na nowe spotkanie.
Kilkadziesiąt hektarów tam, gdzie dzisiaj na miejscu znajduje się między innymi Muzeum Żydów Polskich oraz Muranów, dzielnica Muranów. Aż od ulicy Jana Pawła, od Placu Krasińskich bez mała, aż po cmentarz po Wąskowskim.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ania, ja dzwonię z Wielkopolski. Jestem wnuczką żołnierza armii generała Andersa i znam kilka faktów z opowiadań. Byłam dzieckiem, kiedy mój dziadek jeszcze żył i czasami mój tato jeszcze przytacza pewne historie dotyczące dziadka. I rzeczywiście to wszystko, co było wypowiedziane przez panów na początku audycji, to rzeczywiście tak było. Mój dziadek rzeczywiście był na Syberii. Będąc tam, miał 9 chorób, w tym miał chorobę zapalenie płuc. No a kiedy udało się, że został uleczony, no to na jego nazwisko wyprowadził kilka rodzin. Również przeszedł przez Palestynę, był we Włoszech, walczył pod Monte Cassino. Przeszedł również segregację i jako, że był rolnikiem, to spracowane ręce uratowały go od wywózki do obozów, no nie wiem, Ostaszków, Charków, czy jeszcze inne obozy, w których mordowano inteligencję polską. Natomiast kiedy po wojnie był w Londynie, trafił do Londynu, tam pytano dziadka akurat, czy chce wrócić do kraju, czy chce pojechać do Brazylii. Zapytał, czy może ściągnąć rodzinę. Powiedziano jemu, że Niestety nie. W związku z tym stwierdził, że będzie wracał do Polski. I kiedy w 1946 roku nie zdążył na statek, ten statek zatonął. Natomiast nie wiem, jak później przyjechał, ale przyjechał 20, w Wigilię w 1946 roku. Dzieci, które czekały na niego, a miał szóstkę dzieci, dwójka podczas wojny, kiedy babcia była wysiedlona z ósemką dzieci, zmarła, to pozapominali wszyscy wierszyki, które mieli przygotowane dla dziadka, no i bardzo byli uradowani, natomiast po tym czasie dziadek musiał się meldować każdego dnia w mundurze właśnie na milicji obywatelskiej. Nie mógł opuszczać wioski, bo był rolnikiem. No a kiedy dziadkowie obchodzili 25. rocznicę ślubu, to przesiedział we warunkach więzienia, ponieważ jako rolnik nie oddał tyle zboża, ile od niego wymagano. No i tak właśnie to takie trudne czasy właśnie ludzi, którzy walczyli. Dziadek urodził się w 1900 roku i jako młody chłopak walczył całe życie o wolność ojczyzny. Jak nie w powstaniu, no to w pierwszej wojnie światowej i tak dalej. Także w domu praktycznie go nie było. Później była druga wojna światowa. A kiedy wrócił do domu po drugiej wojnie światowej, no to też właśnie były takie represje. Natomiast tak jeszcze powiem odnośnie II wojny światowej, to moja babcia, będąc wyrzucona przez Niemców z domu, była wysłana do Niepokalanowa z tą ósemką dzieci i zabrała też zebrała ubranie ślubne dziadka i przez całą wojnę wspomniała to ubranie. No i dziadek w tym ubraniu też był pochowany, czyli wierzyła, że dziadek wróci z tej wojny. No i tak jeszcze chciałam powiedzieć, że z kolei mojej babci, jednej z sióstr, synowie studiowali po II wojnie światowej na uczelni, jednej z uczelni poznańskich. No i z kolei byli inwigilowani ze względu na podpułkownika Łukasza Cieplińskiego. Z tego co wiem, to opowiadano mi to, jest to jakaś dalsza nasza rodzina. I nie wiem, czy czytałam o Łukaszu Cieplińskim. Nie wiem, czy panowie mogą powiedzieć, ponieważ bardzo mnie to interesuje, dlaczego jego syn w tak bardzo młodym wieku, 20 parę lat miał, zmarł. To był bodajże 72 rok. Nie wiem, czy też mógł zostać zabity, czy nie wiem, czy schorowany był, czy jakiś inny powód był. No to tyle, czym chciałam się podzielić. Pozdrawiam i ojca, i gości w studiu.
Bardzo dziękujemy pani, z Panem Bogiem.
Rozmawiałem ze świadkiem wyprowadzenia Łukasza Cieplińskiego na wykonanie kary śmierci. Jeden z moich rozmówców książki zatytułowanej W celi śmierci. Łukasz Cipliński powiedział do niego wówczas: słuchaj, Jasiu, ty jesteś chłopakiem młodym. Ja chciałbym ci przekazać taką to informację i chciałbym, żebyś przekazał tę informację mojej rodzinie. Otóż ja włożę sobie do ust krzyżyk. I jeśli mnie kiedykolwiek znajdą zamordowanego, to ten krzyżyk będzie znakiem mojego nazwiska.
Na temat podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, który był prezesem ostatniego Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, znajdzie pani bardzo dużo już w tej chwili na szczęście materiału w internecie, jest także dużo publikacji. To był człowiek niezwykły, był przede wszystkim bardzo religijny. Zachował się wstrząsający gryp z jego, jaki on napisał właśnie do swojego syna, wtedy synka bardzo młodego, w którym zostawił coś w rodzaju testamentu politycznego i testamentu moralno-religijnego. Nie znam okoliczności śmierci jego syna, dlaczego to się stało w wieku 20 kilku lat, ale przypuszczam, że życie cały czas z tym bagażem doświadczeń, gdzie on swojego ojca przecież nie znał, nie pamiętał, ojciec został zamordowany, na pewno nie było dla niego łatwe. I to ja sam jestem z rodziny, mój ojciec siedział wiele lat po wojnie w więzieniu komunistycznym. Sam jestem z rodziny, gdzie od dziecka właściwie w tej atmosferze wyrastałem. U mnie nie było cenzury w domu, nikt tego nie ukrywał. Do ojca przyjeżdżało czy przychodziło wielu kolegów więźniów politycznych. To było normalne, że wieczorem, jak już było ciemno, zasłaniali firanki i nie palili światła, tylko papierosy, ten żar tylko był z tych papierosów. Ja siedziałem jako małe dziecko pod stołem, słuchałem tego wszystkiego. To były rzeczy straszne, które oni opowiadali. Jak wyglądało życie codzienne w celi, jak wyglądało wyprowadzanie kolegów na wykonanie kar śmierci, jak wyglądała korespondencja wewnętrzna pomiędzy więźniami, między celami, to stukanie w rury, w kaloryfery czy w ściany, system porozumiewania się, wymiany informacji, bo to było wszystko. Jednocześnie jak byli traktowani przez służbę więzienną, przez agentów celowych, których UB nasyłało do celi, fałszywych więźniów, przebranych ubeków, którzy udawali ludzi skazanych, żeby wyciągać informacje. I jednocześnie jak na przykład wyglądały konwoje. Ojciec opowiadał właśnie, jak byli wyładowani w Poznaniu, w transportach, które miały iść do Rawicza, do Wronek dalej. Poprzebierani byli w niemieckie mundury, żeby ich jeszcze bardziej pohańbić i krzyczano do ludzi, którzy stali gdzieś naokoło dworca, czy gdzieś czekali na, że to są więźniowie niemieccy, przywiezieni z Syberii, zbrodniarze, którzy teraz będą siedzieć w polskich więzieniach. Więc ludzie oczywiście rzucali w nich kamieniami, jeśli to była zima, to bryłami lodu. I jeśli więźniowie krzyczeli, przecież my jesteśmy Polacy, to jest wszystko nieprawda, to wtedy strażnicy więzienni, konwojenci ubeccy krzyczeli, to są Volksdeutsche, ci, którzy w Polsce się wychowali, jedli polski chleb, zdradzili. I teraz zobaczcie, jak oni mówią po polsku dobrze. Byli jeszcze bardziej szykanowani przez właśnie ludzi z tego tłumu, którzy wierzyli w to wszystko, co widzieli. I poprzebierani w mundury SS czy w mundury Gestapo byli dla otoczenia zewnętrznego zbrodniarzami. A naczelnik więzienia w Rawiczu o nazwisku Kukawka, pierwsze słowa, jakie wypowiedział do więźniów, to były takie: wy przyjechaliście tu na wyzdychanie, nie macie prawa żądać ani lekarstw, ani jakiejś opieki, szczególnego traktowania, bo wy nie macie prawa żyć, nawet jeśli nie dostaliście kary śmierci. Więc byli do tego przygotowywani, żeby zgnić w tych komunistycznych więzieniach. Jak się to wszystko ma w sobie, całą tą wiedzę, cały ten bagaż doświadczeń, to trudno się z tym nie dzielić innymi. Trudno tym nie żyć na co dzień i trudno akceptować takie słowa, że następcy tamtego systemu, ale wychowani w tamtym systemie, współtwórcy, chociaż wtedy młodzi, Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak, są ludźmi honoru. Jak za tym wszystkim, za całą tą epoką zaciera się ślady? Jak ludzie ze stalinowskich rodzin, z rodzin komunistycznych, wywodzących się ze struktur jeszcze konspiracji sowieckiej na ziemiach polskich, na terenie II Rzeczpospolitej, zacierają za sobą ślady? Ja za każdym razem, gdy to czytam, aż po prostu nie wierzę, że można było to tak wyrazić. Adam Michnik, który pochodzi przecież z rodziny bardzo ściśle komunistycznej, pisał o swoim ojcu na początku lat 90. Członku Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w ten sposób. Miał on poglądy straszliwie antyreżimowe, antysowieckie, a w związku z tym antykomunistyczne, chociaż on tego tak nie nazywał. I w gruncie rzeczy pierwsze moje rozmowy z ojcem i pierwsze wtajemniczenia stanowiły niezwykle mocny zastrzyk myślenia antyreżimowego. Czyli rozumiem, że zarówno on, jak i ja dostaliśmy takie same wychowanie w domu. Wychowanie antykomunistyczne i antyreżimowe. Jest absurd? Jest.
Ja może przywołam tutaj w jakiś sposób transportowaną młodzież. Młodych ludzi, którzy skazano za działalność polityczną, jak przypominam, mieli lat 15, 16, 17, 18 albo do 21 roku życia. Otóż transportowano ich ze stacji Jaworzno-Szczakowa do obozu w Jaworznie. Otóż tam jest 7,5 kilometra. I dotarłem do takich dokumentów, które są dokumentami między Służbą Bezpieczeństwa a ORMO. Mianowicie, mniej więcej będę cytował, że rozstawiliśmy naszych funkcjonariuszy na przestrzeni 7,5 kilometra, żeby obrzucali kamieniami młodzież, wyzywając ich od działaczy Hitlerjugend. Przerzuciliśmy naszych towarzyszy samochodami na odcinek drugiego kilometra, żeby powtórzyli to działanie w ten sam sposób. Wynagrodzenie dla towarzyszy ormowców wyniosło 7 puszek UNRY i kilka paczek papierosów oraz 20 złotych. Tak to była ta ludność nienawistnie traktująca młodzież z Hitlerjugend, a to byli ludzie, którzy mieli lat 15 do 20. Jeśli weźmiemy pod uwagę, kiedy było Hitlerjugend i kiedy się skończyła wojna, a był to rok 50, kiedy ich transportowano, to możemy rychło zauważyć, jaki to był fałsz.
Panowie, bardzo dziękuję. To jest poruszające, to co nawet wspomnieliście o tym ostatnim, o którym mówiliśmy, tutaj pani zatelefonowała Łukaszu Cieplińskim. Tak pomyśleć, ile lat, tak, bo to był przetrzymywany przecież w więzieniu, trwało kilka lat, to całe dochodzenie pod nadzorem NKWD, ale tak naprawdę to robili no, Polacy, można powiedzieć, tak, którzy nienawidzili swoich.
Jeśli można ich nazwać Polakami, to tylko nominalnie, dlatego że oni zdradzili własny kraj, zdradzili własną ojczyznę, służyli obcemu mocarstwu i działali przeciwko Polsce, więc w tym sensie na pewno Polakami nie byli. Nie dokonali właściwego wyboru, byli Sowietami.
Ale jak można było tak? On gdzieś zapisał, w czasie śledztwa leżałem skatowany w kałuży własnej krwi. Mój stan psychiczny był w tak trudnych warunkach, że nie mogłem sobie zdawać sprawy z tego, co pisał oficer śledczy. I tak. To oficer Wojska Polskiego.
Tak, i dlatego trzeba używać takich pojęć, tak jak w przypadku to, jak zrobił to Tadeusz Płużeński, że to były bestie. To po prostu były bestie. Polityczne i bestie ludzkie jako takie. Że drugi człowiek nie miał dla niego żadnej wartości. Bo był wrogiem.
Panowie, to tutaj o zohydzaniu. Otóż w Bydgoszczy, tutaj pobliskiej Bydgoszczy, wykonano wyrok śmierci na inżynierze, który był oskarżony, później uniewinniony o rzekomy sabotaż. Wykonano wyrok śmierci w Wigilię. Jest dramatyczna scena. W Wigilię nigdy nie wykonywano jednak wyroków śmierci. Próbowano to uszanować. Jest dramatyczna scena, kiedy ten człowiek krzyczy, że służba więzienna pozwoliła mu na Wigilię kupić w kantynie puszkę z szprotkami. W tomacie, jak on to wówczas mówił. I to miało być dla niego bezpieczeństwo, że tego dnia nie zostanie wyrok śmierci wykonany. Tymczasem właśnie przed Wigilią, przed godziną 24, przyszli i wzięli tego człowieka na wykonanie wyroku. Straszne to było dla ludzi, którzy byli w tych celach, którzy pozostali. Zresztą ten naczelnik więzienia wchodził sadystycznie, zapalał światło z tym konwojem. Nikt nie wiedział, na kogo padnie, bo wszyscy tam byli z wyrokami śmierci. Dramatyczne, tragiczne, straszne. Tam dwóch ludzi wtedy zwariowało, bo taka była presja psychiczna. Tak ludzi niszczono. Panowie... Pytanie Polacy Polakom? Czy może jakiś
jaka była mentalność tych morderców w ludzkiej powłoce, może świadczyć taki dla mnie wstrząsający fakt. Ja pracowałem przez wiele lat w Urzędzie do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych. Tam zajmowaliśmy się weryfikacją uprawnień kombatanckich nadanych w ustroju komunistycznym, w tak zwanym zbowidzie. Zetknąłem się z aktami oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tej umiłowanej formacji towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana. To był młody oficer KBW w stopniu porucznika, który pełnił służbę ochronną w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa w Szczecinie. Tam nie było etatowego kata. W związku z tym każdorazowo do egzekucji, do wykonywania kar śmierci brano ochotników. I on w latach 70., wstępując do zbowidu, już jako emeryt, chcąc mieć dodatkowe gratyfikacje finansowe, zresztą te uprawnienia zbowidowskie dostał, napisał w życiorysie, uzasadniając swoją służbę dla Polski Ludowej i walkę z reakcją w ten sposób, że każdorazowo, kiedy była taka okazja, zgłaszał się do wykonywania wyroków śmierci. I do tego jeszcze dodał motywację, jaka nim kierowała. Za każdy wykonany wyrok dostawałem 3 dni urlopu, 0,5 litra wódki i 5 paczek papierosów. Tak nisko cenił ludzkie życie. I po kilkudziesięciu latach, po tym co robił, zostawia to na piśmie, w życiorysie, zostawia swoim potomnym, swoim dzieciom i swoim bliskim. Bez żadnego zażenowania, bez poczucia wstydu, bez wyrzutów sumienia. Ważne było to, że wypił 0,5 litra, dostał 3 dni i mógł sobie wypalić 5 darmowych paczek papierosów. Za jedno ludzkie życie.
Ja może przywołam spektakl Polskiego Radia, którego jestem autorem, mianowicie Rozgrzeszenie. Tam pokazuje, to jest na podstawie wypowiedzi człowieka, który był w plutonie egzekucyjnym, bo to 1949 nie można było powiedzieć nie. Później żołnierze do plutonu egzekucyjnego byli brani no, za wyrażeniem własnej zgody. Do 1949 roku to był rozkaz. I ten człowiek, który był w tym plutonie egzekucyjnym, trafił zresztą później na leczenie z zakładu psychiatrycznego, bo psychicznie nie wytrzymał. Opowiada straszliwe rzeczy, jakich przygotowywano w Poznaniu. Wiesz, w siedzibie NKWD tam. I jak wykonywano wyroki śmierci w istniejącym do dzisiejszego dnia kościele w Biedrusku. Na terenie do dzisiaj istniejącego poligonu. Ten kościół, można by powiedzieć, jest takim świadectwem tej zbrodni, jest pomnikiem tych ofiar, można powiedzieć. Zaniedbany zresztą.
Panowie, bardzo dziękuję. Moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, ale tak jak pan redaktor Leszek Grzybrowski powiedział, no kolejne tematy, kolejne sprawy może będą też i motywem naszych rozmów. Te są niedokończone, ale myślę, że też wiele wniosły w sposób patrzenia na historię, tę, którą no, wielu z nas jeszcze może pamięta, słuchaczy. A musimy o niej myśleć, ona ma być no, nauczycielką naszą, więc niech tak się rzeczywiście stanie, niech się zmieni wiele w naszej ojczyźnie. Bóg zapłać wam.
Bóg zapłać. Chciałbym tylko dopowiedzieć, dokończyć już sytuacją współczesną, z jaką mamy do czynienia. Jesteśmy obiektem agresji zewnętrznej ze strony bardzo wielu polityków, działaczy Unii Europejskiej o orientacji socjalistycznej, czyli pewnej odmianie tego systemu, o którym mówimy. Otóż ci ludzie uważają, że w tej chwili w Polsce dzieje się źle i Polakom dzieje się krzywda i oni nas chcą uczyć demokracji. Żeby przypomnieć genezę tego wszystkiego, chciałbym zacytować słowa, których bardzo często używam na spotkaniach. Daję zagadkę słuchaczom, kto jest autorem tych słów. One padły, zaraz powiem z czyjej strony. Warto, to są słowa adresowane do nas, do Polaków, warto, żebyście wciąż pamiętali o tym, że jesteście Polakami i że kultura polska jest kulturą zachodnią, związaną nierozerwalnie z duchem i tradycją historyczną całej Europy. Tylko orientacja europejska może uratować Polskę. Jak pytam ludzi, kto jest autorem tych słów, padają między nimi takie odpowiedzi. Gerhard Schröder, to jest kanclerz Niemiec z okresu wcielania Polski do Unii Europejskiej. Madeleine Albright, sekretarz stanu USA. Włodzimierz Putin, ludzie też tak wskazują. Barack Obama, obecny prezydent USA. Angela Merkel, ale także Lech Wałęsa, mędrzec Europy. Bronisław Komorowski, prezydent i hrabia, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Donald Tusk, Ewa Kopacz. Tego typu odpowiedzi padają. Autorem tych słów był dr Józef Goebbels, szef propagandy III Rzeszy Niemieckiej w końcu 1944 roku.
Dziękuję bardzo. Komunizm i postkomunizm po 1944 roku w Polsce. Nasi goście, redaktor Leszek Grzybrowski, historyk i publicysta, drugim redaktor Mateusz Wyrwich, politolog i pisarz. Dziękujemy też panom za książki, za to, że też uczycie nas myśleć. Myślę, że warto sięgać po to, co pomoże nam dać świadectwo prawdzie, co pomoże też kształtować właściwie nasze postawy prawdziwie patriotyczne, bo przecież za naszą ojczyznę oddawali życie nasi bracia, siostry i to w tysiącach. I żebyśmy my tego nie zmarnowali.